Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam do uczestnictwa w naszych rozmowach niedokończonych. Temat naszych rozmów to międzynarodowa konferencja z cyklu Europa Wielkich Szans na temat gospodarowania dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy. Ta konferencja odbywa się w dniach od 15 do 17 października w Tucznie, w Toruniu oraz w Brukseli. I na ten temat opowiedzą nam zaproszeni goście, a wśród gości mamy zaszczyt tutaj przywitać i gościć pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, który jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej z Prawa i Sprawiedliwości oraz ministrem ochrony środowiska w rządach AWS-u oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także odznaczonym wiele razy naukowcem, między innymi doktor honoris causa Uniwersytetu w Luneburgu oraz Uniwersytetu w Użgorodzie. Dwa doktory honoris causa. Tak, z tego co wyczytałem, między innymi, bo tutaj jest wiele innych jeszcze osiągnięć, etc., etc., naukowych. Bardzo serdecznie witam pana Cześć profesora, Boże, pana posła.
Ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Jest z nami również pan profesor, doktor habilitowany Kazimierz Tobolski, jeden z najlepszych specjalistów na świecie w zakresie torfowisk i układów wodno-błotnych, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Serdecznie pozdrawiam pana profesora.
Szczęść Boże, serdecznie witam radiosłuchaczy.
Jest z nami również pan magister inżynier Artur Michalski ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a także specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także pracownik samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I jest również z nami pani, a przepraszam, bo od pani powinienem chyba zacząć, ale to już mam nadzieję nie powtórzy, pani doktor inżynier Izabela Dymitryszyn, pracownik samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No już przed nami właśnie od 15 do 17 października międzynarodowa konferencja dotycząca gospodarowania dwutlenkiem węgla i odnawialnych źródeł energii, co jest szansą zrównoważonego rozwoju Europy. Dlaczego, jaki jest powód właśnie takiej konferencji? Dlaczego to się dzieje?
Tak, rzeczywiście, no, sprawa jest niezwykle istotna, a mianowicie wielokrotnie żeście państwo słyszeli o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez Unię Europejską, akceptowany przez obecny rząd, wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 roku. I ten pakiet klimatyczno-energetyczny jest niezwykle niebezpieczny dla Polski, a mianowicie uzależnia on nas od obcych dostaw energii, a chcę powiedzieć, że Polska jest wyśmienicie wyposażona w zasoby energetyczne takie tradycyjne jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy też w odnawialne źródła energii, chociażby jak geotermia. Pomimo wszystko ten pakiet klimatyczno-energetyczny tak ustawia naszą gospodarkę, że nie możemy wykorzystywać tych zasobów energetycznych, a uzależniamy się od obcych technologii. Drugi element to jest oczywiście związany z tym wzrost cen energii, ciepła, a szczególnie w układzie produkcji takiej podstawowej jak stali, cementu, energii elektrycznej, oczywiście ciepła, szkła czy też papieru. Te ceny od przyszłego roku będą rosły bardzo, bardzo mocno, wręcz lawinowo. No i następna sprawa, która jest również niezwykle istotna, a mianowicie to, że blokuje się polskie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, patrz, dwutlenku węgla, wynikających z protokołu z Kioto, z konwencji klimatycznej. I paradoksem tu jest to, że ten pakiet klimatyczno-energetyczny stworzony w gruncie rzeczy przez Komisję Europejską, patrz, przez kraje dominujące w starej piętnastce, odwołuje się do konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, a więc teoretycznie do teorii, która mówi, że wraz ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla, który pochodzi między innymi ze spalania, następują zmiany klimatyczne. I w związku z tym ten pakiet klimatyczno-energetyczny jest jak gdyby polityką Unii Europejskiej w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu. No ale tutaj paradoks polega na tym, że ten pakiet klimatyczno-energetyczny, mimo że powołuje się na konwencję klimatyczną i protokół z Kioto, pomija niezwykle ważną część, a mianowicie, prawdę powiedziawszy, połowę istoty konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto, dlatego że konwencja klimatyczna i protokół z Kioto wyraźnie mówi, że wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze wynika z jednej strony ze spalania takich tradycyjnych źródeł energii jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, ale równocześnie wynika z tego, że wraz z rozwojem gospodarczym na świecie dokonaliśmy destrukcji układów przyrodniczych. Co przez to rozumie? Wylesianie, duże połacie wylesionych terenów, degradacja gleb rolniczych. Polega to również na tym, bo ja mówię, może zacznę od tego, że jak wylesienie, to znaczy, że to drewno, które tam jest i ten węgiel organiczny, który jest w ściółce i w glebie, ulega mineralizacji w formie dwutlenku węgla, również zaczyna funkcjonować w atmosferze. Wycięcie 1 hektara lasu i zdegradowanie gleb pod tym lasem, takiego lasu naturalnego, jaki jest w Białowieży, to jest emisja prawie 1000 ton dwutlenku węgla do atmosfery z 1 hektara. Oczywiście jest to związane również z zanikiem gatunków, które występują w takich unikatowych zasobach przyrodniczych jak Park Białowieski. A więc ten pakiet klimatyczno-energetyczny, odwołując się do tego, pomija tą niezwykle istotną rzecz. I my w tej naszej debacie, którą chcemy przeprowadzić na terenie Polski i na terenie Unii Europejskiej, chcemy pokazać, jak dość poważne błędy popełniono, przyjmując tylko i wyłącznie sprawy związane, nazwijmy to, z nowymi technologiami, bo pakiet klimatyczno-energetyczny to są nowe technologie. To jest efektywność spalania, to jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a więc podniesienie efektywności spalania, to jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. A więc pomija się tą część istotną, część przyrodniczą, pomija się ten węgiel, który jest akumulowany w lasach, który jest zakumulowany w takich zespołach przyrodniczych jak torfowiska, są ogromne zasoby tego węgla. I w tym układzie my, jadąc do Unii, chcemy pokazać, w jaki sposób można zreorganizować, ale bym powiedział, zrenegocjować ten pakiet klimatyczno-energetyczny, żeby on rzeczywiście służył człowiekowi, przyrodzie i żeby służył rzeczywiście rozwojowi gospodarczemu, szczególnie w tej koncepcji rozwoju zrównoważonego. Pod tym pojęciem rozumiemy to, że rozwój zrównoważony to jest racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, a więc nie pogarszamy stanu przyrodniczego i dbamy o człowieka. Dbamy o miejsca pracy, dbamy o to, żeby była ta zdrowa populacja ludzka, żeby ludzie mogli godnie żyć. I tutaj ten układ jest podzielony, czyli te nasze całe warsztaty i konferencja jest podzielana na takie 3 etapy. Rozpoczyna się, tak jak ojciec powiedział, 15 października w Tucznie i tam chcemy pokazać, w jaki sposób Polska, albo polskie lasy państwowe, jako wzór do naśladowania dla całego świata, może wpisać się właśnie w konwencję klimatyczną i wpisuje się w tą konwencję klimatyczną. A mianowicie polskie lasy państwowe, i chcemy to pokazać, pochłaniają miliony ton dwutlenku węgla w ciągu roku, a odpowiednimi działaniami, zgodnie z prawem, a więc zgodnie z konwencją klimatyczną i zgodnie z protokołem z Kioto, możemy ten proces przyspieszyć. A za przyspieszenie tego procesu to pochłonięcie jeszcze większych ilości albo ton dwutlenku węgla w ciągu 1 roku. A trzeba pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej i zgodnie z prawem unijnym wprowadziliśmy sobie wewnętrzny system handlu emisjami. A więc tona dwutlenku węgla kosztuje. Więc chcemy na przykład pokazać, że polscy leśnicy potrafią regenerować las, czyli spowodować to, że on będzie bardziej naturalny, czyli odbudujemy ten układ przyrodniczy i równocześnie zwiększymy pochłanianie dwutlenku węgla, albo inaczej, że właśnie to odbudowanie tego układu przyrodniczego za pomocą specjalnych działań z zakresu inżynierii ekologicznej, patrz, leśnictwa, prawda, możemy zadziałać w ten sposób, że więcej pochłoniemy i równocześnie zregenerujemy ten układ przyrodniczy. On będzie bardziej naturalny. Wrócą te gatunki, które tam kiedyś występowały. Ale to jest pochłonięcie określonej ilości dwutlenku węgla. Czyli działając dwutlenkiem węgla regenerujemy te układy przyrodnicze i równocześnie możemy to wycenić, ile to kosztuje. W dniu dzisiejszym cena jednej tony dwutlenku węgla emisji kosztuje około 10 euro. Więc o ile las pochłonie w ciągu roku 20 ton dwutlenku węgla, to znaczy, że jest to ekwiwalent 200 euro w ciągu roku. Czyli to koszt, jak gdyby tyle żeśmy zarobili, albo inaczej tyle powinny lasy dostać. Dlaczego o tym specjalnie mówię? Dlatego, że w pakiecie klimatyczno-energetycznym przewidziano tak zwaną dyrektywę o składowaniu dwutlenku węgla w pokładach geologicznych i jedna tona według Ministerstwa Gospodarki ma kosztować 100 euro. Oczywiście my będziemy za to płacili w cenach energii, na przykład energii elektrycznej. W związku z tym chcemy pokazać, że przestrzegając prawo międzynarodowe, do którego się Unia zobowiązała, działając w układach leśnych, zwiększając pochłanianie dwutlenku węgla, możemy pochłonąć ten dwutlenek węgla, który będzie stymulował powrót określonych gatunków, będzie chronił bioróżnorodność i równocześnie będzie to taniej, niż by wpychać ten dwutlenek węgla w pokłady geologiczne. Ponieważ jest to handel emisjami, w związku z tym te pieniądze powinny przyjść do lasów państwowych, a zgodnie znowu z protokołem z Kioto, to jest konwencją klimatyczną, nie mogą na co innego pójść, jak na tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich, na inwestycje proekologiczne, inwestycje zielone.
Czyli z tego cieszy się polska wieś.
I z tego, i to jest niezwykle ważne i istotne.
Będzie
prawda?
Cieszyć się,
zaczynamy gospodarować przestrzenią, bo to są nie tylko lasy, po to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla, po to, żeby chronić bioróżnorodność, a pochłonięty dwutlenek węgla to są określone pieniądze. Ale to jeszcze mało, proszę ojca, dlatego że równocześnie produkujemy odnawialne źródło energii, bo odpady drzewne, a takie są przy przerobie drewna, to jest to, co możemy zużyć w piecach odpowiedniej, powiedzmy, nowej technologii, w tej chwili bardzo wysokiej wydajności, możemy zużyć jako odnawialne źródło energii. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że w lasach zaczynamy produkować surowiec. Zwiększamy produkcję drewna, który jest surowcem. To jest ten surowiec, który możemy zużyć do budowy na przykład domów. A zużywając cement czy też wapno, o ile produkujemy taki surowiec, zużywamy energię. Zużywając energię, emitujemy dwutlenek węgla. Tu jest produkcja surowca bez emisji dwutlenku węgla. Więc same sukcesy i to jest wpisane w konwencję klimatyczną i w protokół z Kioto. I chcemy tutaj rzeczywiście pokazać polskie lasy państwowe jako super dobrą organizację. Organizację najlepszą na świecie, która jest w stanie realizować założenia konwencji klimatycznej i protokół z Kioto i jest jak gdyby idealnie wpisana również w pakiet klimatyczno-energetyczny, tylko to trzeba wynegocjować. To trzeba rzeczywiście jeszcze raz Unii pokazać i chcemy to pokazać. My wierzymy, że w Unii Europejskiej jednak decyduje pragmatyzm, decyduje wiedza i że te argumenty, zresztą oczywiste, przemówią do polityków Unii Europejskiej i będzie to nasz wkład Polski w tę koncepcję zrównoważonego rozwoju, w koncepcję łagodzenia zmian klimatu i w koncepcję również rozwoju terenów wiejskich. A więc pierwszy dzień, pokazanie naszych powierzchni doświadczalnych, które funkcjonują już od 25 lat, powierzchni doświadczalnych na terenie Nadleśnictwa Tuczna albo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, bo tam mamy więcej tych obiektów doświadczalnych. To jest stacja badawcza o nazwie DNB, Dominik Denbur, to są tak dwaj wielcy naukowcy związani z ekologią, jeden Holender, drugi Polak, prawda? Tamte badania trwają i chcemy to rzeczywiście pokazać, gdzie mamy udokumentowane od 25 lat, jak działać, żeby zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla w kierunku regeneracji układów przyrodniczych, układów leśnopolnych, jak działać, żeby powróciły niektóre gatunki najbardziej cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej i równocześnie ile to kosztuje i ile można za to uzyskać pieniędzy, ile można stworzyć miejsc pracy. Proszę sobie wyobrazić, że taka miejscowość jak Tuczna, ten samorząd, gdyby odpowiednio podszedł tylko i wyłącznie do spraw związanych z biomasą, jest samowystarczalna gmina w zakresie energetycznym. A więc to trzeba rzeczywiście pokazać, te polskie osiągnięcia trzeba pokazać. Drugi dzień to jest związany już zupełnie z odnawialnymi źródłami energii. Przyjeżdżamy do Torunia. Tutaj specjaliści, tu jest właśnie pan inżynier Michalski, będzie jednym z prelegentów. Wychowankowie również i naszej uczelni, wychowankowie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jak również Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pokażą polskie możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przeanalizujemy tutaj możliwości energii wiatrowej, energii wodnej, energii słonecznej, również biomasy, również geotermii i chcemy pokazać wielki sukces. Geotermię toruńską. Geotermia toruńska, która z wielkimi bólami się rodziła. Były ogromne opory ze strony Ministerstwa Środowiska w obecnej koalicji rządzącej, ale dzięki ludziom zakończyła się sukcesem. Dzięki temu, że społeczeństwo podeszło do tego w niezwykle sposób taki, zaufało również tutaj Fundacji Lux Veritatis. Ta inwestycja się zakończyła sukcesem. 700 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 65 stopni na godzinę. A więc teoretycznie ciepła woda dla całej aglomeracji toruńskiej przez okres całego roku. I to jeszcze tańsza od tej ciepłej wody, która by była produkowana na bazie tradycyjnych źródeł energii, a trzeba przyznać, że równocześnie nie ma emisji CO2. Ale o tych sprawach będzie mówił za chwileczkę pan inżynier Michalski. A więc chcemy pokazać polskie osiągnięcia i polskich również naukowców. I ostatni dzień, no to wyjazd do Brukseli, gdzie chcemy się spotkać z Parlamentem Europejskim. Zresztą wszyscy europarlamentarzyści zostali zaproszeni na to. Równocześnie chcemy się spotkać i zostali zaproszeni wszyscy komisarze, wszyscy ministrowie Unii Europejskiej, gdzie chcemy pokazać polskie osiągnięcia, polską wizję adaptacji tych osiągnięć do pakietu klimatyczno-energetycznego zgodnie z prawem, zgodnie z ratyfikowanym przez Komisję, przez Starą Piętnastkę, przez Unię Europejską, Konwencję Klimatyczną i Protokołem z Kioto. A więc chcemy pokazać, że Polska to jest kraj po pierwsze sukcesu, Polska kraj, który posiada ogromne sukcesy w zakresie z jednej strony oczywiście redukcji emisji gazów cieplarnianych, z drugiej strony wielką szkołę w zakresie użytkowania przestrzeni, czyli żywych zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, dla dobra przyrody. Możemy prowadzić to zgodnie z przyrodą i może to służyć człowiekowi. A więc chcemy pokazać z jednej strony polskie osiągnięcia, ale również chcemy pokazać ludzi, którzy żeśmy wykształcili. Już tutaj w Polsce ludzi z zakresu właśnie tej koncepcji realizacji zrównoważonego rozwoju w państwach europejskich i tutaj będzie mówił i pan profesor Tobolski i pani doktor Dymitryszyn, z jednej strony o studiach podyplomowych, które są organizowane w tych ośrodkach, a równocześnie o swojej działalności w zakresie między innymi regeneracji układów przyrodniczych, takich jak torfowiska, czy też w zakresie budowy infrastruktury z równoczesną naprawą zasobów środowiskowych i z ochroną tożsamości kulturowej, miejscowej ludności. O tym będzie mówiła za chwileczkę pani Izabela Dymitryszyn. Nie chciałbym tutaj za dużo mówić, proszę ojca, dlatego że bardzo mnie interesują opinie radiosłuchaczy. Natomiast mogę powiedzieć, że dumny jestem z jednej strony z polskich osiągnięć. Jestem dumny z tego, że mamy tak świetną organizację, tak pasującą do koncepcji, które w tej chwili występują w Europie, jak Polskie Lasy Państwowe. Jestem dumny z tego, że udało nam się obronić te Polskie Lasy Państwowe. Za to serdecznie tu dziękuję przez Radio Maryja wszystkim tym, którzy tak świetnie zbierali podpisy. Jedziemy do Unii, ale równocześnie zapraszamy tutaj Unię. Zaprosiliśmy, jak już Państwu mówiłem, wszystkich europarlamentarzystów po to, żeby poznali polskie osiągnięcia i wierzymy, że uda nam się co nieco zmienić w układzie europejskim, a proszę mi wierzyć, w wielu momentach Polska jest rzeczywiście liderem i może być przykładem dla jednoczącej się Europy. Mówimy Europa, dlatego że nie jedziemy do Unii Europejskiej, ale jedziemy ze specjalistami z całej Europy, a więc włączamy w to tak wyśmienitych specjalistów jak ludzie, matematycy, wyśmienici matematycy, chociażby jak profesor Antonowski, wyśmienity matematyk, zresztą bardzo mocno zaprzyjaźniony z Polską, fan polskiej matematyki, przetłumaczył wiele książek matematycznych na język rosyjski, który zajmuje się modelowaniem pochłaniania dwutlenku węgla w układach światowych, prawda? A więc Rosja jest i Białoruś, przyjedzie tutaj rektor Międzynarodowego Instytutu Ekologicznego imienia Sacharowa z Mińska, będzie tutaj, to jest pan profesor Kundas, będzie tutaj również miał wykład swój profesor Szugert ze Stanów Zjednoczonych, ale będzie również pani profesor Kaliniczenko z Uniwersytetu Połtawy. Ukraina, Rosja, większa jej część, no może nie większa część, ale duża część, jak również Białoruś, też Europa, ja to musimy pamiętać. O ile budujemy koncepcję zrównoważonego rozwoju, to znaczy budujemy ją w układach ponad Unią Europejską, czyli w układach Europy całej, jako jednostki pewnej fizjograficznej, prawda, dużej, i chcemy rzeczywiście pokazać na tym tle polskie osiągnięcia i polskich specjalistów wykształconych tutaj u nas w Polsce. Naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy w wielu dziedzinach.
A zrównoważony rozwój Europy, tak żeby jeszcze wyjaśnić do końca słuchaczom, to oznacza?
Zrównoważony rozwój Europy, no to jest bardzo modne słowo w tej chwili, ono wszędzie jest, bo wszystko jest zrównoważone, i turystyka, i transport, wszystko jest zrównoważone. Jest to bardzo proste. Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i z poszanowaniem praw człowieka, z respektowaniem praw człowieka. A co to jest racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych? Też bardzo proste. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych to znaczy, że te zasoby przyrodnicze będą służyły przyszłym pokoleniom. Czyli mamy użytkować tyle, ile te zasoby są w stanie zregenerować. A jedynym świadectwem, jakie są te zasoby przyrodnicze, to są występujące gatunki roślin i zwierząt. Polska posiada pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących w tej strefie geograficznej. Czyli z tego powodu możemy powiedzieć, że mamy wyśmienity stan środowiska przyrodniczego. A więc są państwa, które mają co nieco zniszczony ten układ. I w jaki sposób można sterować tymi gatunkami? Tylko i wyłącznie poprzez gospodarowanie dwutlenkiem węgla w przestrzeni. A więc to tak może dosyć śmiesznie brzmi, ale to jest właśnie leśnictwo, to jest właśnie rolnictwo, to jest właśnie gospodarka przestrzenna. A więc gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu. Żyjemy w krajobrazach, a miejscem bytowania zwierząt są między innymi krajobrazy. Jak gospodarować przestrzenią, żeby to było, żeby te gatunki występowały? Czyli one są świadectwem tego, jak gospodarujemy. To jest również i dziedzictwo kulturowe, proszę ojca. To jest dziedzictwo kulturowe. Jest taki filozof, on może nie jest specjalnie modny w tej chwili w Polsce, który mówił: pokażcie mi krajobraz, a powiem wam, kim jesteście. A więc pokażcie mi gatunki, które u siebie macie, a powiem wam, jaka jest wasze dziedzictwo kulturowe. A my mamy od żubra począwszy, kończąc na najdrobniejszych zwierzętach i roślinach występujących w naszych krajobrazach polnoleśnych. A więc zrównoważony rozwój to jest z jednej strony użytkowanie zasobów przyrodniczych, ale z drugiej strony podmiotem jest człowiek. Musimy o tym koniecznie, podmiotem jest człowiek. Człowiek ma prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze pod jednym warunkiem, że nie będzie ich niszczył. Wskaźnikiem tego są gatunki. Ale równocześnie mamy tutaj te konwencje, prawo międzynarodowe i między innymi 1992 rok, Rio de Janeiro, podpisaliśmy, albo zostały wyłożone trzy konwencje związane ze zrównoważonym rozwojem. Konwencja klimatyczna, która mówi: macie się rozwijać, ale ma nastąpić stabilizacja dwutlenku węgla w atmosferze. To jest założenie konwencji klimatycznej, czyli wzrost gospodarczy, ale już nie emitujcie więcej. Stosujcie nowe technologie, zacznijcie się zajmować regeneracją, pochłanianiem, i to jest zrównoważony rozwój. Drugi wskaźnik to jest konwencja o opustynnieniu. 1/3 świata cierpi na brak dobrej wody. Jedna trzecia populacji ludzkiej na brak dobrej wody. W jaki sposób można to odtworzyć? Poprzez głównie z jednej strony nowe technologie, oczyszczalnie ścieków, jest to oczywiste, ale z drugiej strony poprzez odtworzenie układów przyrodniczych. Pan profesor będzie mówił o torfowiskach. Regeneracja tych układów przyrodniczych. To już każdy prawie w szkole podstawowej, przynajmniej za moich czasów, a do szkoły podstawowej chodziłem jednak kilkadziesiąt lat temu, wiedział, że właśnie lasy, że przestrzeń jest niezwykle ważna dlatego, żebyśmy mieli dobrą wodę i dobre powietrze. No i trzecia konwencja, konwencja o ochronie bioróżnorodności, która mówi, każdy z gatunków jest potrzebny. Macie następować w ten sposób wzrost gospodarczy, czyli macie mieć więcej pieniędzy w kieszeni, ale nie wolno, żeby zginął jakikolwiek z gatunków. I tu znowu się kłania nam gospodarowanie dwutlenkiem węgla. Skoro chcemy mieć takie gatunki, które występują w Białowieży, to musimy na jednym hektarze zakumulować około 300 ton węgla na jednym hektarze. I to musi oczywiście funkcjonować między roślinami, zwierzętami i glebą. A więc tu jesteśmy specjalistami, ale odpowiadając, zrównoważony rozwój to jest to, że mamy mieć więcej pieniędzy w kieszeni, ale równocześnie człowiek jest podmiotem i ma godnie żyć. A żeby godnie żył, to znaczy, że musi trwać. Ten gatunek również musi trwać i to jest również konwencja o ochronie bioróżnorodności. Człowiek nie może zginąć. Żeby trwał, musi mieć zdrową strukturę klas wieku. Czyli to jest następny wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Przewaga młodych ludzi po to, żeby starzy mogli dłużej żyć i dłużej korzystać z tego świata, a młodzi na nich, żeby pracowali. Przepraszam, może to wygląda dość brutalnie, ale tak to jest. Zdrowa to jest struktura klas wieku, nie wynikająca z eutanazji. Wręcz odwrotnie. My chcemy dłużej żyć, panie profesorze, a młodzi na nas mają pracować. I to jest zrównoważony rozwój i to jest zapisane w prawie. I z tym również pojedziemy do Brukseli.
Powiedział pan minister właśnie o tym, że gospodarowanie dwutlenkiem węgla to między innymi lasy, ale też i torfowiska. Tutaj jest z nami pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski, który jest wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o w zakresie torfowisk.
Tak. Państwo już usłyszeli, że substancją, która się znajduje w centrum gospodarki przyrodniczej, Centrum Gospodarki Przyrody, jest właśnie dwutlenek węgla. To jest ten, może powiedzieć, z jednej strony surowiec, z drugiej strony substancja życia, prawda? Substancja gazowa. I z tym faktem wiąże się bardzo dużo zagadnień, z których też można korzystać w sposób czysto materialny i nawet finansowy. I tak... O lasach pan profesor już tutaj powiedział dużo i lasy są układami bardzo sprawnymi ekologicznie. Nie będę tutaj wyjaśniał definicji, co to jest sprawność ekologiczna, to ma swoje usytuowanie, ale obok lasów, w pewnym sensie równorzędna, w pewnym sensie nawet przeważająca, są właśnie ekosystemy torfowiskowe. Te ekosystemy torfowiskowe, które się wieloma cechami różnią, prawda? Są nie tak znane, są lekceważone. Mało się o nich naucza, prawda? My nie wiemy, nie znamy naszych zasobów torfowiskowych w szczegółach, prawda? One giną, one tracą swojej przestrzeni geograficznej, one przestają egzystować, bo jest to zupełnie inny układ, inna grupa układów, inna grupa ekosystemów. Równie ważna. Dlaczego tak ważna? Dlatego, że ona też potrafi magazynować, potrafi pochłaniać ogromne ilości dwutlenku węgla. Więcej nawet niż lasy. I tu podam może parę przykładów. Niestety lasy występują prawie na całej kuli ziemskiej, w związku z obszarów arktycznych, obszarów antarktycznych, wszystkich strefach klimatycznych. Torfowiska mają troszeczkę mniejsze rozprzestrzenienie, aczkolwiek też ostatnio odkryto też dość dużo torfowisk w strefie tropikalnej. Prawda? Ale inaczej się realizuje akumulacja węgla w torfowiskach. torfowiska są, są układami, które mają inną fizjologię i po prostu mają inny produkt końcowy. Tym produktem, wytworem jest, gdzie jest węgla najwięcej zmagazynowanego, jest torf. Ten torf się różni, to jest torf, to jest skała pochodzenia biogenicznego. Ona może przechodzić w glebę torfową, także tam też są duże zasoby węgla, ale pod tym względem las wysokopienny, mocno grząskie torfowisko, to są rzeczy bardzo różniące się, ale o tej samej potężnej umiejętności magazynowania, pochłaniania dwutlenku węgla. Dlatego trzeba tym też się troszeczkę może zająć, aczkolwiek torfowiska są rozpowszechnione na całym świecie, jak powiedziałem ostatnio nawet w krajach tropikalnych, i zajmują około 4 miliony kilometrów kwadratowych tylko. Bowiem to stanowi tylko 3% powierzchni wszystkich kontynentów. 3%, ale są wielkim skarbem. Są wielkim skarbem dzięki swoim bardzo specyficznym właściwościom i, mówiąc bardziej popularnie, wieloma umiejętnościami. Przede wszystkim są to układy długowieczne. 100, 200, 1000 w innych strefach klimatycznych, milion lat, to nie są żadne rewelacje. Długowieczne. Prawda? Poza tym to są układy akumulacyjne. One zapisują też, akumulując węgiel w postaci skał torfowych, co do skały miękkie, zapisują całe swoje dzieje. Zapisują dzieje tego zbiornika akumulacji biogenicznej, bo tak to się fachowo nazywa, a zapisują też to, co jest dookoła. Zapisują warunki klimatyczne, poszczególne zdarzenia, prawda? A także potrafią przechowywać artefakty, przechowywać wytwory przyrody żywej, które się znajdą na obszarze torfowiska. Czyli to są też jednocześnie muzea, wielkie archiwa, które piszą własnoręcznie, na swój sposób, ale bardzo wiernie piszą swoją historię. Prawda? W tym też jest historia klimatu. Dlatego my dość dużo wiemy o historii klimatu, o tych rzeczy nie będziemy tutaj mówili, ale chcę powiedzieć o kilku swoistościach. I tak, proszę Państwa, żywe, nieodwodnione torfowiska. A muszę teraz powiedzieć, że głównym czynnikiem ekologicznym, który gwarantuje egzystencję torfowisk, to jest woda. To jest woda, prawda? I to jest woda, to są układy ziemnowodne, jak to mówią. Już nie ląd, jeszcze nie woda, prawda? Żywe zatem torfowiska zawierają aż 95% wody. Ta woda tam jest uwięziona, ale ona nie jest zamknięta na stałe. Ona jest udostępniana. Dla porównania na przykład można podać, że w torfie, który ma 95% wody, mleko ma tylko 87% wody, prawda? Czyli to jest coś niesamowitego. Jest to płynne, ale nie płynie, prawda? Jest to zamknięte, ale jest ta woda widoczna, prawda? Także to jest bardzo swoiste. Poza tym potrafią rejestrować swoje dzieje, co jest dużą tutaj pomocą w śledzeniu zdarzeń geologicznych, bo to jest utwór geologiczny też przy okazji, a jeszcze potrafią to wszystko pięknie przechowywać w formie bardzo specyficznych muzeów. Na przykład zwłoki torfowe, które tam się dostały. W różny sposób. Kiedy nawet jako ofiary, no nie w naszej kulturze, bo ale w ofiarach germańskich, to 2500 letnie takie pochówki, zwłoki torfowe wyglądają, no, przesadzając, ale jak niemal żywe, prawda? Wprawdzie znacznie lepiej niż mumie egipskie. Także jest to też dowód na umiejętność przechowywania artefaktów i też wytworów przyrodniczych innych, prawda? Te, które ulegają szybkiej degradacji. Na przykład niedawno odkryto parę lat temu psałterz z VIII wieku, pisany na pergaminie w pokładzie torfu. Podczas eksploatacji torfu, w Irlandii torf eksploatuje nawet do celów opałowych, do energetycznych, i tam znaleziono psałterz, można go oglądać w Muzeum Narodowym w stolicy Irlandii. on jest, posiada czytelne strony. Prawda? Także to jest też pewna rzecz, która może fascynować, która ma swoich fascynatów i ma swoich tutaj gorących zwolenników i badaczy, ale powszechna wiedza o teofagistach jest ciągle w powijakach i nie cieszy się taką estymą jak na przykład lasy, prawda? Nie ma tej kultury leśnej, aczkolwiek były nawet grupy zawodowe artystów, na przykład malarzy, którzy tam zamieszkali na teofagistach, żeby po prostu w tym specyficznym, bardzo fascynującym środowisku tworzyć. Teofagistka mają bardzo specyficzną budowę. Ta czynna biologicznie część, to się nazywa górna część akrotelm, która jest tylko 50-centymetrowej miąższości. Pod nią leży torf, który jest jednocześnie skałą macierzystą. Dzisiaj to chodzi o gleby, byśmy traktowali akrotelm jako żywą część. Pod spodem jest skała macierzysta, wytwór właśnie tegoż akrotelmu, czyli to jest wytwór pochodzenia roślinnego, prawda? Przesycony wodą, prawda? To jest specyficzny zbiornik wodny. Mało tego, torfowiska mają opinię bardzo dobrych zbiorników retencyjnych. Potrafią wielkie ilości wody zmagazynować, prawda? Lasy też to czynią, ale torfowiska skuteczni, bo to są zbiorniki sedymentacyjne, zbiorniki retencyjne, prawda? Także często mylą pojęcie retencji w lasach, kiedy się otwiera zbiornik wodny, a tu ten zbiornik jest zamknięty. Otwarty zbiornik wodny torfowiskowy powoduje obniżenie poziomu wody gruntowej. No, czyli mówiłem o tych archiwach i
czyli zapisach. Z tego wynika też, że torfowiska mają wielki wkład w magazynowanie dwutlenku węgla, co jest ważne w tej całej gospodarce dwutlenkiem węgla i to jest ważne dla zrównoważonego rozwoju.
Tak, ojciec ma pełną rację. Aczkolwiek zupełny wygląd jest tych ekosystemów diametralnie różny i też mechanizm jest inny. Tam się tworzy torf z głównie z części podpowierzchniowych. To nazywa się fachowo proces sedentacji, gromadzenia substancji organicznych pochodzenia korzeniowego, prawda? To jest bardzo swoiste, także można bardzo łatwo rozpoznać wszystkie osady torfowiskowe od osadów bardzo do nich podobnych, na przykład jeziornych, prawda? I tak dalej, tak. Także tu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. W każdym razie to chcę podkreślić, że jest to też magazyn wody słodkiej, nie tylko węgla, prawda? Ale też magazyn wody słodkiej i tę właściwość też można wykorzystać. Ta woda jest dostępna, aczkolwiek ona funkcjonuje w przyrodzie, w otoczeniu bliższym i dalszym, prawda? Ale może teraz parę przykładów, może tutaj parę cyfr, nie będzie ich dużo. Na torfowiskach wysokich, bo są torfowiska wysokie, o swoistej geografii, swoistej fizjologii i tak dalej, torfowiska niskie, torfowiska przejściowe, jest torfowiska źródliskowe, to jest tego jest dość dużo, ale na torfowiskach wysokich, które mają warstwę mszystą mchów torfowców, które potrafią swojej natury też pochłaniać wodę poprzez, dzięki swojej budowie komórkowej, 1 mm torfu przyrasta mniej więcej rocznie na wysokość, prawda? I 1 hektar takiego torfowiska rocznie produkuje około 10 metrów sześciennych torfu. W tym około 500 kg substancji organicznej, zużywając 733 kg dwutlenku węgla. Tak jest u żywych torfowisk, to znaczy nawodnionych, mocno nawodnionych. Torfowisko suche jest torfowiskiem martwym. Jest to pokład torfu. Już nie funkcjonuje, nie akumuluje, natomiast oddaje dwutlenek węgla. Tam się następuje bardzo szybkie spalanie, szybsze niż w drewnie. Samoistne spalanie przez mruszenie i tak dalej. Tu oddaje, prawda? Bardzo niebezpieczna rzecz. Suche torfowisko jest zatem martwe, nie wiąże dwutlenku węgla i traci torf wskutek ubytku i to obniżenie następuje, obniżenie powierzchni, aż 10 mm, przyrasta 1 mm, ale ubytek jest 10-krotnie większy i traci zdolność pochłaniania wody. I przez ten ubytek traci rocznie około 8063 kg dwutlenku węgla. Jakie można temu zapobiec? No, powinno się wykonywać różne prace renaturyzacyjne. Torfisko wtórnie nawodnione, wystarczy go zalać je wodą do jakiejś głębokości, do 20-30 cm i taki jeden hektar nawodnionego torfowiska, lecz jeszcze nie rosnącego, rocznie zapobiega emisji do atmosfery 7330 kg dwutlenku węgla. Ja przytaczam pewne cyfry, dlatego żeby pokazać, że tu można zainwestować w różne rzeczy, bo to są miejsca pracy. Należy te prace wykonać. I na te prace trzeba mieć jakieś środki, które
ja
przychodzą.
Wejdę w słowo panu profesorowi. Czyli gdy włączamy to w ogólny bilans, nazwijmy to handlu emisjami dwutlenku węgla, to pochłanianie daje pieniądze.
Daje pieniądze. Dwa potężne źródła tego.
Daje pieniądze za to, że pochłaniamy. Tak. Bo świat się umówił, a szczególnie Unia Europejska, że handlujemy emisjami. Czyli dwutlenek węgla stał się jednostką handlową, jednostką produkcji. My to pochłaniamy i za to bierzemy pieniądze. Unia Europejska proponuje nam, czy też pakiet klimatyczny, proponuje nam, żebyśmy wpychali za 100 euro pod ziemię. A mówimy nie. Niech płacą mniej na regenerację torfowisk. To jest ochrona bioróżnorodności i ci ludzie, co mają torfowiska, dostają pieniądze za to.
Czyli czysty zysk dla
Unii, czysty zysk dla przyrody i czysty zysk dla człowieka, miejsca pracy.
Tak, wejdę w słowo, dziękuję za tę uwagę, panie profesorze. Wejdę jeszcze słowo, nie powiedziałem nic o skarbach przyrody żywej na torfowiskach. Torfowiska są wyspami specyficznych gatunków i roślin, i zwierząt. To są odosobnione siedliska. Już nie woda, jeszcze nie ląd, ale tam żyje określona fauna, określona flora, określone zbiorowiska roślinne, które mają też podnoszą nam bioróżnorodność. Kolejny parametr, który możemy tutaj się wykazać, prawda? To są ostoje gatunków reliktowych, które kiedyś żyły w epoce lodowej, prawda? Bo te siedliska są podobne pod względem fizjologicznym do siedlisk tundrowych na przykład, prawda? Także to są fascynujące, dziwne, różne, piękne rzeczy, prawda? Ale może jeszcze powiem coś o tej wodzie. Mówiłem o torfowisku nawodnionym, martwym. Z czasem ożyje, bo następuje sukcesja, wtórna sukcesja, ale nawodnione, hektar nawodnionego i przywróconego do życia torfowiska rocznie zapobiega emisji 8063 kg dwutlenku węgla. Jeden hektar, a taki hektarowy torfowisko to jest maleństwo całkowite.
A dla porównania jeden hektar lasu, jak to się ma?
Tutaj to chcę również powiedzieć, o ileż tu ojciec to ruszył na terenie Tuczna, są powierzchnie doświadczalne pana profesora Olejnika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeden hektar lasu w wieku około 60 lat. Jest tam pokazana wieża, która bada z najnowszą aparaturą na świecie cały bilans. To jest ponad 25 ton dwutlenku węgla akumuluje, ale akurat ten drzewostan w wieku około 60 lat. A więc to są ogromne sumy i tym można sterować w zależności od tego, co chcemy, i to jest inżynieria ekologiczna. I to, co pan profesor Tobolski mówi, no wyśmienity specjalista w zakresie torfowisk, to jest inżynieria ekologiczna. Przywracanie torfowiskom życia za pomocą inżynierii, za pomocą dwutlenku węgla, za pomocą pochłaniania, czyli wpisujemy się w wyciąganie, przepraszam mówiąc brutalnie, tego dwutlenku węgla z atmosfery, który zostało spalone, który powstał ze spalania na przykład węgla kamiennego, po to, żeby regenerować ten układ, prawda? I równocześnie, żeby taniej pochłaniać, niż proponuje nam się w układzie carbon capture and storage, czyli pochłanianie dwutlenku węgla i magazynowanie w pokładach geologicznych. Pewnie o tym ze słuchaczami będziemy tutaj mówić.
Może jeszcze tylko dokończę. Chcę powiedzieć, że zostały policzone, zostały pomierzone, nie tylko w postaci takich badań tutaj bardzo precyzyjnie na żywym torfowisku i w lesie, bo profesor Olejnik też pracuje na torfowisku w Puszczy Doteckiej. Zresztą nasz zakład, mojej następczyni, tam prowadzi badania z doktorantami, kontynuuje tą część sukcesyjną i czyta te zapisy. I posiadamy, zostały pomierzone, zostały tutaj spisane i opublikowane przed 2 laty zasoby, jak jest powierzchnia torfowisk, jak jest zawartość zakumulowanego torfu w milionach ton. Na przykład Austria w 1990 roku miała 20 milionów ton, w Polsce było 100 milionów ton, przepraszam, 1000 milionów ton, a rosyjska część Rosji 21 300, prawda? W Europie ogólnie z tego węgla zakumulowanego jest 45 570 milionów ton, a w świecie jest 452, 661 milionów ton. Ja podaję tylko te cyfry, żeby uzmysłowić rząd wielkości tego wszystkiego. Jak się to zestawia teraz z kolejnym pomiarem, który dokonano w 2008 roku w skali świata, to zmalała zawartość, powierzchnia torfowisk. Zmalała. Natomiast też z tym samym zmalała tutaj zawartość węgla. Jest ciągłe jeszcze niszczenie, ciągłe jest eksploatacja bardzo swoista tych zasobów torfowiskowych. To jest ta główna różnica. I to jeszcze na zakończenie ja powiem, że bylibyśmy bardzo zainteresowani, żeby też kształcić w tym zakresie. To jest nauka u nas zupełnie niepopularna, ona się nazywa telmatologia, ale telmatologię już wykładano, co prawda na carskim uniwersytecie w Dorpacie w Estonii, ale to był niemieckojęzyczny uniwersytet i tam powstała nauka właśnie telmatologii, od greckiego słowa telma, bagno. Niektórzy lansują pochodnią z łaciny, mówią paludologia, od paludos, od bagno łaciny. Jest to wielka, wielka tutaj nauka, która ma swoją paloekologię, czyli ekologię przeszłości na każdym poziomie tych dziejów, a te dzieje mogą sięgać dziesiątków, setek, tysięcy lat, milionów lat. Trzeba wiedzieć, że i węgiel kamienny, i węgiel brunatny, prawda, i ropa naftowa, prawda, gaz ziemny, to są wszystko pochodne roślin torfowiskowych. Nawet ropa naftowa. Są specjalne grupy torfowisk, obszary takie nazywają się namorzyny, na styku wody słonej i wody słodkiej, w dolinach rzek, w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Raz tylko w życiu takie widziałem, nigdy w tropikach nie byłem, w subtropikach, na wyspie Okinawie w Japonii. I to są miejsca, gdzie przy dużych wahaniach poziomu wody, przypływy, odpływy, tam się dzisiaj też akumuluje. Pokazywałem doktorantom tłustą po glonach taką substancję. Mówię, tutaj zapiszcie się na pole naftowe, za 200 milionów lat będziecie mieli dokładną już ropę naftową do eksploatacji.
Można wejść w tak. Słowo. No, czyli mamy następną, to powinna być domena Polski. Domena Polski, układ regeneracji układów wodno-błotnych, torfowiskowych, telmatologia. A mamy wyśmiętego specjalistę i tu chciałem podziękować właśnie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej za to, że się udało zrobić nawet podręcznik, który mówi co nieco również o układach, albo nawet dużo, dzięki panu profesorowi, o układach właśnie torfowiskowych. To jest książka Podstawy kompensacji przyrodniczej. Pan profesor ma tu ogromny wkład w tą książkę. Jest wydana właśnie przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Myślę, panie profesorze, że w tym układzie zrównoważonego rozwoju sprawy związanej z CO2 właśnie to powinno znaleźć miejsce i powinno być domeną Polski, tak prawdę powiem.
Mogło i być, aczkolwiek nie jesteśmy najbardziej zasobnym krajem w torfowisku, ale może dlatego. U nas przebiega granica, południowa granica występowania dużej ilości torfowisk. Domeną torfowisk w Europie są kraje strefy borealnej, prawda? Kraje skandynawskie, ale może dlatego, że mamy mniej, to możemy to precyzyjniej robić, aczkolwiek jeszcze tu się kłania jedna rzecz, kłania się ochrona tych torfowisk. One nam są bardzo potrzebne z kilku względów. Także ze względów na wartość historyczną. To są miejsca, to są siedliska, środowiska, w których człowiek bytował. Wykorzystywał torfowiska do celów obronnych, prawda? Taki biskupin na przykład, osada obronna gospodarka, to jest na torfach, prawda, zniesiona. Polska specjalność, profesor Kostrzewski to odkrył, tam cała plejada badaczy przed wojną się wychowywała, edukowała o znaczeniu co najmniej europejskim. Także to są te wszystkie aspekty, prawda, Dlatego niektóre stowarzyszenia torfowe międzynarodowe mają też kulturowe aspekty torfu i torfowisk, prawda? Ja już wspomniałem, że na przykład artyści się zbierali, wspólnie tworzyli, prawda? I są też wspaniałe opracowania naukowe, prawda? Są monografie. No ale my troszeczkę odstajemy, bo ta rzecz jest u nas troszeczkę w powijakach, prawda?
Ale tutaj tak? Pan profesor odkrył przed nami taką wielką wartość tych torfowisk, od tego, że zatrzymują to CO2, ten dwutlenek węgla, po te wszystkie i kulturowe, i też przyrodnicze, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie tylko kwestia, wiadomo, ta międzynarodowa konferencja gospodarowania dwutlenku węgla, ale też odnawialnych źródeł energii.
Tak.
I tutaj pan inżynier Artur Michalski, coś na temat właśnie odnawialnych źródeł energii, także w Polsce. Jak my na tym możemy zarobić? Bo tutaj pan minister wcześniej wspominał, że to się nam opłaca.
Tak, proszę państwa, no jest zdecydowanie mocne, widoczne trendy odnośnie rozwoju energetyki odnawialnej. Jest, jak już mówiliśmy na antenie telewizji Trwam, odnawialne źródła energii to i wiatr, i energia spadku wody, i energia wnętrza ziemi, geotermia, energia słońca, więc możliwości są naprawdę duże i dosyć rozmaite, więc można ze względu na to urozmaicenie sobie ewentualnie dobrać dla danego terenu, dla danego tam profilu, dla danego jakiegoś tam, do danej sytuacji, jakiś rodzaj odnawialnych źródeł energii, które akurat powinniśmy rozwijać. I w tym kierunku powinniśmy iść. Mamy ogromne możliwości przede wszystkim ze względu na energię, choć na przykład geotermalną. Ja tutaj akurat z tego względu to takie rzeczy widzę, bo wiem, jak to jest ogromny zasób tej energii, jaki on jest praktycznie niewyczerpalny. Tak samo jak energia słońca jest praktycznie rzecz biorąc niewyczerpalna, tak samo energia wnętrza Ziemi to też energia jądrowa, która jest tam gdzieś schowana w bezpiecznym miejscu i możemy z niej korzystać, tylko trzeba się do niej dobrać. Oczywiście potrzebne są środki
jądrowa,
finansowe.
Jądrowa, czyli niebezpieczna? Z tego wynika też?
Jądrowa energia, tak, energetyka jądrowa, no uważam, zresztą to chyba już jest powszechne, wiadomo, a dla nieprzekonanych Fukushima powinna chyba już sprawę wyjaśnić. Jedna z najbezpieczniejszych rzekomo elektrowni na świecie okazała się po prostu bombą zegarową, która w pewnym momencie wybuchła. Ja miałem okazję się spotkać z człowiekiem, który w Fukushimie mieszka, w tym miejscu Fukushima mieszka, w Japonii. On tu przyjechał do Polski, bo po prostu prowadził tam gospodarstwo ekologiczne. Było takie spotkanie w Darłowie zorganizowane przez panią, między innymi jeszcze z tamto środowisko, i akurat ja z tamtej strony zdałem panią Jadwigę Gosiewską takie spotkanie, które miało na celu przybliżyć, jak działa, jak, z czym się wiąże energetyka jądrowa. Tam pojechałem w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i spotkałem bardzo ciekawą osobę, mianowicie Japończyka, który mieszka w tym dystrykcie Fukushima, i on zaklinał się, błagał, prosił, żeby nie wchodzić w takie eksperymenty jak energetyka jądrowa. Tam też oni wszyscy byli zapewniani, jak to jest wspaniale mieć energię jądrową, czystą, w ogóle tam sobie będzie jakiś zakład, nikt nie będzie nic widział, nikt nie będzie nic słyszał i będzie wszystko znakomicie. W tej chwili on jest pozbawiony środków do życia, nie może nic produkować, miał gospodarstwo ekologiczne, w tej chwili nie może nic sprzedać, nie może nic uprawiać, bo wszystko jest skażone. I nie mając chyba wiele możliwości działania, udał się w podróż po świecie i zaczął, chyba taki jest jego cel, namawia wszystkich, żeby nie wchodzili w tego rodzaju eksperyment, po prostu poczuł jakąś taką misję. No i trudno mu się dziwić, no też tam wszyscy byli zapewniani, prawda, że to jest taka sytuacja. Dlatego mówię, mamy energetykę taką jak geotermalną, jeszcze dosyć drogą, ale to przecież wszystko kwestia technologii i czasu. Fotowoltaika też jest technologią dosyć drogą, ale coraz tańszą, więc myślę, że i tutaj dojdziemy do takich możliwości,
fotowoltaika, żeby... Fotowoltaika, czyli?
Energia słoneczna, która jest przekształcana w energię elektryczną. Jeszcze tylko dwa słowa kończąc odnośnie energii geotermalnej. Tutaj zostało już powiedziane przez panów profesorów, że składowanie dwutlenku węgla w zasobach geologicznych to jest no, rzecz droga, niepotrzebna i tak dalej. No, jeszcze należałoby chyba do tego dodać, że oprócz tego, no, ja spotkałem się z praktykami. Energetycy po prostu pukają się w głowę. Gdzie tutaj w ogóle, co to za cudowanie, jakieś wychwytywanie dwutlenku węgla z komina czy z czegokolwiek by nie było i magazynowanie gdzieś w pokładach geologicznych. To mówią energetycy. Geolodzy mówią, w jakich pokładach geologicznych? Przecież to wszystko może się rozszczelnić, może gdzieś to gdzieś wypłynąć. To jest przecież wszystko może się coś tam, no, po prostu to uleci ten dwutlenek węgla, więc żadne to jest magazynowanie. Co to za magazyn, który jest niepewny i mogą te struktury się rozszczelnić i to może wszystko gdzieś ulecić. Stąd też jest oczywistym, że to jest jakiś, nie wiem, kto to wymyślił, ten CCS, to magazynowanie dwutlenku węgla. Chyba ktoś, kto po prostu chce zrobić na tym jakieś pieniądze i ma na to tylko taki pomysł, żeby przekonać polityków, a oni już jak bo być może akurat trafiło to na podatny grunt, na osoby, które nie zagłębiają się zbytnio w te rzeczy i nie mają jakoś zbytnio wyobraźni, poczuli jakiś też jakąś misję i zaczęli to wspierać. No naprawdę trochę logiki, trochę jakiegoś myślenia i wydaje mi się, że można by było dojść do tego wniosku samemu, a nie trzeba byłoby przekonywać i prosić o to, żeby wreszcie zrozumieli, co to jest. Przecież tak jak tutaj zostało też wspomniane, pochłanianie, czyli ta akumulacja dwutlenku węgla przez rośliny, to jest po prostu przykład z życia wzięty. No, ileż razy można było oglądać jakieś uprawy roślin gdzieś, no nie wiem, czy w szklarniach, czy w foliach, czy nawet jakichś roślin wodnych, gdzie wpychano, czy tam jakoś wzbogacano powietrze CO2, żeby te rośliny szybciej rosły. No jest to ewidentny przykład tego, że gdy damy więcej dwutlenku węgla do powietrza, to roślina ten dwutlenek pochłonie. Ona po prostu z tego żyje. Ona to musi mieć, oprócz wody, światła, czy tam jak biogenów, to musi mieć CO2, bo inaczej nie będzie mogła rosnąć. A więc to wszystko wejdzie w biomasę, wejdzie w tą roślinę, wejdzie w tą masę biodegradowalną, do wykorzystania energetycznego i można będzie to z powrotem korzystać i będzie obieg zamknięty jakby tego CO2. W związku z tym mamy odnawialne źródła energii, nie musimy cudować żadnymi CCS-ami czy też jakimiś magazynowaniami jakimiś dziwacznymi. To jest gwoli jakby tak dokończenia kwestii geotermii. Aha, właśnie, jeszcze kwestia tego, że CCS-y, gdy spowodujemy jakieś magazynowanie podziemne dwutlenku węgla, to będą ogromne obszary, które zostaną wyłączone z możliwości wierceń, kopania wierceń, nie wiem, poszukiwania gazu łupkowego, ale również geotermii, prawda? No przecież to chyba do tego ktoś też może dąży. No trudno mi powiedzieć, bo naprawdę, no, brak jakiegoś racjonalnego myślenia z tymi CCS-ami, przynajmniej tak z mojego inżynierskiego i logicznego punktu widzenia. Ja tak to widzę i skoro zablokujemy jakieś ogromne obszary faktem, że tam jest zgromadzony dwutlenek węgla, zmagazynowany gdzieś pod ziemią dwutlenek węgla, nie możemy tam nic dotykać, nie możemy tam kopać, nie możemy tam wiercić, wówczas mamy zablokowany ten teren z punktu widzenia pozyskiwania czy ciepła geotermalnego, czy nawet, nie wiem, może jakichś głębokich wierceń, czy kopania jakichś, korzystania z zasobów geologicznych, z naszych możliwości geologicznych, krajowych, tak? I to jest jakby niebezpieczne, to się też jakby tutaj w to wpisuje.
Dlatego pewnie jeszcze koszty są wysokie.
Dokładnie, tak jest. I chcemy właśnie tutaj, dzięki tej konferencji też pokazać, że nie tędy droga. Drodzy nasi przyjaciele, prawda, z Unii, europarlamentarzyści, jakby to mogli zobaczyć, i żeby po prostu wysłuchali tylko. To są proste i racjonalne argumenty. Tu nie trzeba nie wiadomo jakich umysłów, żeby te rzeczy, bo one są dość proste, żeby je zrozumieć, że nie tędy droga. Możemy chronić klimat, możemy magazynować dwutlenek węgla, ale nie w jakiś utopijny, w jakiś nierozsądny, nieprzemyślany, chyba że przez kogoś przemyślany, ale jakoś w innym kierunku sposób. Dlatego ta konferencja wydaje się być bardzo istotna z tego punktu widzenia, ażebyśmy mogli i pokazać tą myśl technologiczną, tą myśl techniczną, tą myśl naukową, polską, pod kątem magazynowania dwutlenku węgla, ale i rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, wiatrak, wiatraki to będzie o tym mowa troszkę później, ale geotermia i biogazownie, to są te odnawialne źródła energii, które są jakby na bezpieczniejsze. Akurat z punktu widzenia ekologicznego to pozyskanie tego ciepła z wnętrza Ziemi nie powoduje żadnych emisji, zupełnie żadnych, prawda? Pozyskujemy sobie ciepłą wodę lub też w jakiś inny sposób ciepła, ale w każdym razie nie mamy żadnych potrzeb już wracania tego dwutlenku węgla do atmosfery, bo tu już nie ma żadnej emisji. Chyba że możemy jedynie tu doliczyć tą kwestię zatłaczania, ale to się bierze przecież też można brać z energii tej, którą pozyskamy z tego wnętrza Ziemi. A więc wnętrze Ziemi i ciepło słońca, czyli fotowoltaika i kolektory słoneczne. Kolektory słoneczne, pozyskiwanie ciepła do ogrzewania mieszkań, ogrzewania jakichś obiektów. Fotowoltaika, pozyskanie światła, energii słonecznej, ale światła dla energii elektrycznej. Następną kwestią, którą no trzeba na pewno poruszyć, to jest kwestia wiatraków. No w naszym klimacie, w naszym regionie Polski mamy taki klimat, że energia wiatrowa może być w niektórych miejscach faktycznie, energia wiatru może być w niektórych miejscach pozyskiwana za pomocą wiatraków, tych już takich niestety ogromnych i takich psujących krajobraz, no ale powiedzmy, że jest trochę takich miejsc, w których mogłoby to powstać bez uszczerbku dla oka ludzkiego, bo tam powiedzmy są jakieś tereny, tak jak nie wiem, no na przykład na Bełchatowie, no może się komuś to nie podobać, ale no tam powiedzmy, że jeszcze to jakoś by na tej hałdzie bełchatowskiej nie przeszkadzało, jeśli chodzi o ludzki wzrok. Przy czym należy pamiętać o tym, że przede wszystkim elektrownia pozyskiwana z wiatru nie jest stabilna. Jest ona, po prostu wiatr wieje kiedy chce, kiedy jest, to jest jakby od nas niezależne, nie możemy tego zaplanować. Natomiast nie możemy też zaplanować tego, żeby ktoś zużywał energię wtedy, kiedy wiatr wieje. No przecież nie możemy zrobić komuś społeczeństwu czy jakimś, nie wiem, zakładom produkcyjnym, proszę produkować wtedy, czy używać energii, kiedy wiatr wieje. Nie mamy jeszcze systemów magazynowania energii, które mogłyby pozwolić na to, żeby wiatraki używać i zmagazynować energię, a wtedy, gdy nie wieje, nie korzystać z nich, prawda, i korzystać z energii zgromadzonej w magazynach energii, czyli w akumulatorach, mówiąc tak no, wprost. I stąd jest kwestia tego, że no, ta energia wiatraka staje się takim niestety niestabilnym i niezbyt dobrym źródłem odnawialnym, zwłaszcza że do jego utrzymania potrzebna jest ta rezerwa, która będzie w razie zaprzestania wiania wiatru natychmiast mogła być użyta do tego, żeby zasilić sieć energetyczną. Niestety w naszych warunkach w naszego kraju elektrownie wiatrowe jako odnawialne źródło energii stały się najbardziej dynamiczną gałęzią rozwoju. Mamy już w tej chwili mocy zainstalowanej na 2,2 gigawata, co oczywiście nie oznacza produkcji 2 gigawata z tej mocy, bo tak jak mówiłem, energii wiatrowej możemy produkować najwięcej 30%, ale powiedzmy między 20 a 30% rocznie, tak z całego, przy czym inne źródła odnawialne mają zdecydowanie więcej. Energetyka wodna bardzo stabilna, elektrownie wodne bardzo stabilne, prawda, płynie woda. Oczywiście są lata suche, są lata takie, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie, są lata również bardziej wydajne niż by pozwalało na to, wtedy mamy możliwości wykorzystania pełnego elektrowni wodnej. Fotowoltaika to, tak jak mówiłem już, bardzo dobry system bazujący na słońcu, ale działający oczywiście tylko również czasowo, bo w dzień, prawda? Gdy jest energia słoneczna, wtedy mamy energię elektryczną i ewentualnie ciepło. Ciepło w zimę oczywiście dużo mniejsze, bo dochodzi temperatura zewnętrzna, więc to ciepło dla solarów jest już mniejsze. Ale są systemy, które pozwalają na dosyć dobre wykorzystanie tego. I o tym będziemy mówić szerzej i przedstawiać całą tą ten przekrój tego całego, tej całej dziedziny na konferencji w Tuczynie, Toruniu i Brukseli.
Tak, od 15 do 17 października. Już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy też do dyskusji z nami, ale właśnie przecież są jeszcze kadry. Przecież widać, że to potrzebuje dużych kadr, wykształconych ludzi, którzy jak tutaj państwo nam przedstawiają i rzeczywiście mają wiedzę na temat tego, jak gospodarować dwutlenek węgla, ale też jak korzystać z tych źródeł, odnawialnych źródeł energii. Także tutaj pani doktor, inżynier Izabela Dymitryszyn nam opowie, no właśnie, gdzie tacy ludzie się kształcą, jak wygląda takie kształcenie, między innymi.
Tak. Chwileczkę właśnie o tym kształceniu, bo rzeczywiście dotychczas z wypowiedzi pana profesora Jana Szyszko, z wypowiedzi pana profesora Kazimierza Tobolskiego, z wypowiedzi pana Artura Michalskiego wynika, że odpowiednie gospodarowanie dwutlenkiem węgla łączące się z ochroną różnorodności biologicznej, odpowiednie gospodarowanie źródłami odnawialnymi źródłami energii tworzy szansę zrównoważonego rozwoju Polski i zrównoważonego rozwoju Europy. Ale rzeczywiście warunkiem, by tę całą wiedzę wprowadzić w życie, jest odpowiednia edukacja, odpowiednie kształcenie kadr. W związku z tym jest kilka ośrodków, które w tym zakresie kształcą. I trzeba tutaj oczywiście przywołać studia podyplomowe, które kształcą kadry odpowiedzialne w Polsce właśnie za gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, takie jak pracownicy lasów państwowych, pracownicy urzędów miast gmin, pracownicy urzędów wojewódzkich, którzy w tych kwestiach są tutaj odpowiedzialni. Mają oni szansę kształcić się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która prowadzi bardzo ciekawy, bardzo nowatorski kierunek studiów, jak polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze. Taką szansę mają również Polacy wykształcić się w tym zakresie na dwóch studiach podyplomowych, które też są studiami pionierskimi w Polsce, utworzonych pod kierunkiem pana profesora Jana Szyszko w samodzielnej pracowni oceny wyceny zasobów przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jedno z tych studiów podyplomowych porusza kwestię, jest zatytułowane Ocena wycena zasobów przyrodniczych i porusza również kwestię wartości ekonomicznej zasobów przyrodniczych, gospodarowania tymi zasobami przyrodniczymi. Jest to też o tyle ciekawe i interdyscyplinarne studium, że prowadzone jest we współpracy z inną uczelnią, we współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ze Szkołą Główną Handlową, która jest no tu oczywiście liderem w zagadnieniach ekonomicznych, w zagadnieniach wyceny ekonomicznej i wartościowania w przeliczeniu na pieniążki zasobów przyrodniczych. Natomiast rolą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w tym układzie studiów jest przedstawianie możliwości metod oceny i wartościowania zasobów przyrodniczych i kulturowych. Tutaj rzeczywiście to studium międzyuczelniane, studium oceny, wyceny zasobów przyrodniczych odnosi dość duże sukcesy, ponieważ funkcjonuje już 11 rok w tej chwili. Nadal mamy dość duże zainteresowanie ze strony wspomnianych przeze mnie kadr. Kolejnym studium, które również porusza tego typu kwestie, o których dzisiaj jest mowa, to jest studium również w tej chwili jedyne chyba w Polsce, które kształci w zakresie kompensacji przyrodniczej dla Natury 2000. Studia te bazują troszkę również na doświadczeniu, na wiedzy zdobytej przez nasz zespół samodzielnej pracowni oceny wyceny, gdzie między innymi prowadziliśmy badania dotyczące tego, jak planować infrastrukturę społeczną, przepraszam, infrastrukturę techniczną w układach krajobrazowych, by poprzez rozwijanie tej infrastruktury, sanować zniszczone układy przyrodnicze, jednocześnie mając na uwagę troskę o rozwój społeczności lokalnych. No jest to kwestia kontrowersyjna, bo między innymi poruszaliśmy takie tematy w naszych badaniach, które mówią właśnie, jak planować autostrady, które będą naprawiać zniszczone układy przyrodnicze, pozbawione typowych gatunków rodzimych, które winny tam występować. Badania te też poruszały kwestie, jak ratować często dotykane przez budowę nowych autostrad społeczności lokalne, które no, często cierpią na skutek konwencjonalnie budowanej sieci drogowej. Tą samą wiedzę właśnie chcemy przekazywać również poprzez nasze studia podyplomowe.
Zapraszamy również Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Rozmawiamy na temat już najbliższej międzynarodowej konferencji na temat gospodarowania dwutlenkiem węgla i odnawialnych źródeł energii, które są szansą zrównoważonego rozwoju Europy, a gośćmi w naszym studiu jest pan poseł, pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski, pan magister inżynier Artur Michalski oraz pani doktor inżynier Izabela Dymitryszyn. Proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Henryk z Warszawy mówi.
Witamy serdecznie, panie Henryku.
Wracając do tej technologii zatłaczania dwutlenku węgla sprężonego pod ziemię, ostatnio nie bardzo pamiętam, czy to było w radio, czy audycji jakoś słyszałem, czy czytałem. Na Politechnice Warszawskiej opracowali technologię do uzyskiwania gazu łupkowego, eliminując w technologii amerykańskiej ten roztwór wodny tam z czymś, poprzez sprężony, nie tak sprężony, ile sprężony do cieczy dwutlenek węgla, wykorzystując do wypychania ze struktur łupkowych gazu. Czy ta technologia ma szansę, czy tylko jakoś tak została ona wpuszczona dla zmylenia przeciwnika? Dziękuję, czekam na odpowiedź.
Pozdrawiamy panie Henryku, bardzo prosimy.
Podejrzewam, że tu może być problem, trudno mi jest dokładnie się odnieść do tego, ponieważ nie czytałem tych opracowań. Podejrzewam, że tu może być problem związany z tym, że jednak nie będzie to akurat zaliczane do zmagazynowania dwutlenku węgla, bo on też będzie musiał jakoś stamtąd wydostać się, ponieważ przecież te struktury geologiczne mało, oczywiście będzie wypychany gaz, ale będzie również mógł się ulotnić ten dwutlenek węgla, skoro już zostaną te struktury tam naruszone. Nie wiem, czy to będzie można zaliczyć do magazynowania, to po pierwsze. A po drugie, to nadal podkreślam sam fakt, że nie jest jakby racjonalnym samo to, żeby ładować ten dwutlenek węgla w tę strukturę geologiczną. Jakkolwiek oczywiście, jeśli miałoby to być wykorzystane jako jakaś taka funkcja, która i tak jest samo, powiedzmy, zastępująca jakiś inny czynnik, to jak najbardziej byłoby to wskazane, byłoby to nawet chyba bardzo dobre, tylko że obawiam się, że to nie będzie takie proste. Zobaczymy, jak ja spróbuję się z tym zapoznać i jakby może się uda kiedyś jeszcze o tym porozmawiać.
Pan minister?
Dziękuję bardzo. Ja też nie jestem specjalistą, ale z racji tej, że pełniłem funkcję ministra, te sprawy mnie interesowały i one interesowały mnie również z tego powodu, że byłem prezydentem konwencji klimatycznej przez jeden rok i miałem z tym bezpośrednio do czynienia. Odnośnie CCS-u, czyli magazynowania dwutlenku węgla, w ogóle w pokładach głębokich geologicznych, Polacy mają ogromne doświadczenie w tym zakresie, szczególnie powiedzmy polska nauka. Profesor Jędrysek na ten temat wie dużo, to mój zastępca w Ministerstwie Spraw Geologii. Ale CCS, gdzie on jest używany i mocno używany i promowany bardzo mocno? A mianowicie cała konwencja klimatyczna i protokół z Kioto dzieli państwa na dwie grupy. Państwa rozwinięte i rozwijające się. Rozwinięte mają pomagać rozwijającym, żeby stosowali nowe technologie. I CCS, czyli wpychanie dwutlenku węgla w pokłady, jest stosowane i tym bardzo mocno zainteresowane są kraje tak zwane nafciarskie, na przykład Arabia Saudyjska. Dlaczego? Dlatego, że jak mają już wyeksploatowane złoża ropy, prawda, wpychanie dwutlenku węgla wypycha ropę im do góry, prawda, a ponieważ równocześnie, zgodnie z konwencją klimatyczną, państwa rozwinięte zobowiązały się do pomocy, to Arabia Saudyjska na przykład, zresztą świetni negocjatorzy, żąda od państw rozwiniętych, żeby zastosowali CCS u nich za własne pieniądze po to, żeby im wypychać ropę naftową do góry. To tylko podaję taki jeden z przykładów skomplikowanych spraw związanych z konwencją klimatyczną i z podziałem świata. Ja słyszałem o tym, rzeczywiście, o ile by dwutlenek węgla mógł służyć do tego, żeby wydobywać gaz łupkowy, to myślę, że polscy naukowcy są zresztą świetni, to na pewno taka propozycja zostanie dobrze rozważona. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, kolejny telefon, halo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Janusz z Niemiec.
Witamy serdecznie.
Ja chciałem o taką rzecz zapytać, mianowicie jak wygląda cena jednostkowa energii pozyskiwanej z geotermii toruńskiej na tle innych źródeł energii, na przykład węgiel, energia jądrowa czy fotowoltaika. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Mogę, ponieważ tutaj co nieco wiem, prawda, więc mogę panu powiedzieć. Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o geotermię, sukces jest niebywały. Po pierwsze, możliwość pozyskiwania, czyli jeden otwór wydobywczy, to jest maksymalna ilość 700 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 65 stopni, więc to jest bardzo dużo. Analiza, czyli jeden otwór wydobywczy, to jest zapotrzebowanie na ciepło dla 200 tysięcy osób, czyli prawdę powiedziawszy dla całej aglomeracji toruńskiej. Jak szacowane jest w okresie zimy na 1/10 aglomeracji, czyli dla 20 tysięcy osób zapewnione ciepło. Według analiz energia ciepła ma być tańsza od tej, która w tej chwili jest w Toruniu. A więc następny sukces bardzo duży i równocześnie to, co wiem, gdy się zastąpi to ciepło z geotermii, to ciepło, które w tej chwili jest produkowane na bazie tradycyjnych źródeł energii, ciepłem z geotermii, to równocześnie brak emisji w wysokości 40 tysięcy ton rocznie. A więc pierwsze te, które są tutaj analizy, zresztą geotermia toruńska rusza, zresztą będziemy ją pokazywali tutaj 16 podczas konferencji, jest naprawdę wielkim sukcesem. Geotermia rusza. No i sam fakt, że w tej chwili nie ma krytyki w prasie, nazwijmy to polskojęzycznej, w Polsce jest cisza wielka, to znaczy, że sukces jest duży.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Podejmujemy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałem zadać pytanie tutaj dla wybitnych specjalistów odnośnie właśnie tego dwutlenku węgla i z takim istotnym zapytaniem. czy będę mógł po prostu.
Tak, a jak ma pan na imię?
Zbyszek z Krakowa.
Pan Zbyszek. Bardzo proszę, pan już jest na antenie.
Świetnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wykorzystując grono wybitnych specjalistów, chciałem zapytać o taką sprawę. Dwa lata temu spotkałem się z wywiadem, słyszałem wywiad bodajże na Trójce z profesorem Nazimkiem, który w swoim laboratorium opracował metodę produkcji dwutlenku węgla z wody. I wtedy przedstawił, że wszystko już prototypowo jest dograne, że próby wyszły korzystnie, że koszt takiej produkcji benzyny będzie tańszy niż z ropy i że za dwa lata, czyli teraz, powinna ruszyć już produkcja w Kędzierzynie Koźlu i w innych elektrociepłowniach. I to by rozwiązało problem, prawda, surowców do produkcji tej benzyny za pomocą odpowiedniej fotosyntezy, dwutlenek węgla i woda. Wydaje się to wprost fantastyka naukowa. Słyszałem też, że pan profesor się wybiera na emeryturę, że próbował to patentować, nie wiem, czy mu się to udało, że władze polskie nie zostały, premier Paweł, znaczy Pawlak był również poinformowany o tym, ale nie zostało to zainteresowane właśnie nasza sfera rządowa. Natomiast Włosi przyznali panu profesorowi nagrodę techniki, odpowiednik nagrody Nobla Technicznej właśnie za to osiągnięcie. Próbowaliśmy się dzwonić do mediów. Sprawa jest nieinteresująca, jak gdyby blokowana. I nie wiem, czy to jest fantastyka naukowa. Co panowie profesorowie na ten temat mogą powiedzieć? Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana, panie Zbyszku, pan minister.
Dziękuję bardzo. Tak, ja słyszałem o profesorze Nazimku. Sama koncepcja mówi o tym, że dwutlenek węgla jest surowcem. To, o czym tu mówimy, to jest CO2 plus H2O plus energia słoneczna, to jest produkcja biomasy, a z biomasy można zrobić wszystko, prawda? Czyli każdy łączy najprościej spirytus, prawda? Który jest również nośnikiem energii. Na czym polega sama technologia? Naprawdę nie wiem, słyszałem o tym, natomiast mogę państwu powiedzieć, że na pewno, i to jest potwierdza, że CO2 jest po prostu surowcem równocześnie. A ten surowiec jest wykorzystywany przez rośliny, a biomasa to jest nic innego jak energia. Więc być może, że profesor Nazimek właśnie w tym kierunku idzie i takie są możliwości. Słyszałem o różnych możliwościach i między innymi możliwości w ogóle, zresztą stare stosunkowo, ale mnie sam węgiel kamienny czy węgiel brunatny jest wyśmienitym surowcem do tego, żeby produkować paliwa. Prawda? I to jest tylko i wyłącznie sprawa technologii. Niemcy w czasie II wojny światowej stosowali krakowanie. Ja się o tym uczyłem w podręcznikach w szkole średniej, prawda? Prawdopodobnie teraz to zniknęło już, dlatego że inaczej się uczymy co nieco, ale to nadawało nam to pojęcie. Czyli odpowiadając krótko, nie znam w ogóle samej, słyszałem o profesorze, nie znam samej technologii, nie czytałem o tej technologii, o ile jest to, no to jest to bardzo interesujące, natomiast z drugiej strony w przyrodzie to występuje. CO2 plus H2O plus energia słoneczna, prawda? I mamy podstawę, czyli odnawialne źródła energii, jak biomasa.
Co 60, 12, o 6 plus tak. O 2.
Tak? Oczywiście. Pamiętam te wzory.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lublina. Bardzo się cieszę z tego tematu i mam kilka pytań do zgromadzonych przy sobie. Pan profesor Topolski poruszył temat bagien. Właśnie brakowało mi tego tematu w kontekście informacji pana profesora Szyszko. Tak w nawiązaniu przepięknie bagna opisywał Ferdynand Osendowski, Poleskie bagna. One mojemu tacie były znane z terenów tutaj Podola. I panie profesorze, i właściwie panowie profesorowie, czy jest takie niebezpieczeństwo, bo jeżeli się będzie pozyskiwać czy gaz łupkowy, czy chociażby w tej chwili rozmawiać na temat tej kompensacji w środowisku, jak to będzie wyglądało, bo tu jest mi znana okolica, jakieś 30 kilometrów od Lublina, gdzie były robione bardzo dawno temu, w latach 60, kiedy byłam bardzo młodym człowiekiem i przyjeżdżałam z tatą, odwierty sprawdzane były podłoża i możliwość eksploatacji ropy naftowej. To były bardzo liczne odwierty. Ja nie wiem, czy ktoś tutaj z terenu lubelskiego interesuje się tym obszarem, ale niezwykle zdrowa okolica, no prawie ekologicznie niezwykle zdrowa, gdzie są właśnie, tak jak pan profesor Topolski mówił na temat torfowisk i lasów na poszyciu torfowym. Czy do pana profesora Szyszko, czy jest niebezpieczeństwo wykupowania takich terenów, bo jeśli chodzi o tę dopłatę z Unii, czy to jest przyszłość, czy to jest już w tej chwili, istnieje, nie wiem jakie są przepisy na ten temat, bo to jest, znane mi są wykupywania terenów właśnie takich bagiennych przez jednych właścicieli, gdzie ta ziemia będzie, i właściwie już jest, bo coś takiego funkcjonuje. Czy to jest niebezpieczeństwo, że ci ludzie, jeżeli będą te dopłaty w związku z pochłanianiem dwutlenku węgla przez te tereny właśnie, lasy i bagna, czy one mogą być zgromadzone w jednych rękach i wtedy te dopłaty będą właśnie na takiej trochę dla mnie, w moim odczuciu, niezdrowej sytuacji pobierane? Tak jak teraz użytkuje się, prawda, są właściciele, dzierżawcy i tak dalej, tam trochę bałaganu z tą ziemią. I właśnie na wniosek ludzi, którzy mają pieniądze, a pod polskim nazwiskiem te ziemie są wykupowane, to jedno pytanie. I czy absolwent, też chyba do pani doktor, absolwent, bo to rzeczywiście jest przyszłość niesamowita dla młodych ludzi, zwłaszcza absolwent Politechniki, Wydział Zarządzania i Organizacji, może kończyć kompensację środowiska, to o czym pani mówiła, to jest na szkole w Warszawie i tam u was w UKS. Czy to jest, czy to przekracza jego możliwości wiedzy, bo wiem, że to jest związane przecież z biologią, z przyrodą jako dosyć szeroko pojętą. Więc proszę o tę odpowiedź, ale właśnie to niebezpieczeństwo eksploatacji i dopłat na tych terenach bagienno i leśnych, gdzie jest bardzo dużo lasów właśnie liściastych. Na podwórzu bagiennym ewidentnie. Chodzi mi o taką informację. Dziękuję serdecznie.
Również bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie pytania. No i bardzo proszę o odpowiedzi, bo tych pytań trochę padło. Najpierw pani doktor.
Odnośnie pani pytania dotyczącego, kto może kończyć studia podyplomowe, o których była mowa. Oczywiście każdy może przejść na te studia i jak z naszych doświadczeń wynika, że osoby, które mają wykształcenie w bardzo różnych kierunkach, również technicznych, przychodziły do nas i z powodzeniem, sukcesem te studia kończyły.
Ja jeszcze, jeśli można, słówko powiem, ponieważ jestem absolwentem tych studiów i ja jestem absolwentem Politechniki Wydziału Elektrycznego i powiem szczerze, że te studia mi bardzo pomogły w tym, żeby sobie uzupełnić wiedzę i poszerzyć horyzonty odnośnie właśnie aspektów środowiskowych, aspektów ekologicznych, w tym aspekcie, który mnie dotyczy, czyli energetyka, środki pomocowe i inne tego typu sprawy, dlatego szczerze i gorąco polecam te studia.
O ile można w układzie studiów, tutaj, bo ja prowadzę zajęcia, to pani doktor Dymitrysz również, kiedy mi się najlepiej prowadzi zajęcia? Wtedy, kiedy grupa jest bardzo zróżnicowana pod względem ukończonych studiów. Najlepiej się prowadzi wtedy, gdy są ekonomiści, przyrodnicy, artyści i jeszcze środki społecznego przekazu. Oczywiście część informacji, które przekazujemy dla przyrodnika, dla leśnika jest truizmem, ale dla artysty albo dla człowieka związanego ze środkami społecznego przekazu są zupełnie nowe. I te wymiany poglądów, prawda, na bazie wiedzy, szczególnie przy dyskusjach wieczornych przy ognisku, naprawdę dużo dają. Zaczynamy się w pewnym momencie rozumieć. Zaczynamy przekazywać tę wiedzę. Także tu odpowiadając pani, każde studia wyższe, tak jak pani powiedziała, pani doktor, są dobre. Im bardziej zróżnicowana grupa, tym lepiej prowadzi się zajęcia. Naprawdę lepiej się prowadzi zajęcia. Oczywiście o ile zainteresowanie, takie zainteresowanie na studia podyplomowych zawsze jest, bo ci ludzie za to płacą. Przychodzą z określonym celem. Także tyle, co mogę powiedzieć, ale teraz pan profesor odnośnie odpowiedzi na...
Tak, też dziękuję za to pytanie, ale pani odpowiem tylko, jeśli chodzi o obszary bagienne, o tych tam pomysłach biznesowych czy innych, tym się nie zajmuje, zresztą mało o tym słyszałem. Lubelskie, obszar Lubelszczyzny jest dość bogaty. Obszary torfowiskowe, mokradłowe, dużo jezior, chociażby dla przypomnienia. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, jest tam Poleski Park Narodowy. To są obszary piękne, krajobrazowo, mokradłowe, no i też cenne pod względem przyrodniczym. Nie znam tam stosunków własnościowych, ale to jest obszar dobrze opracowany, on jest dobrze skartowany. Nie tylko w tej kartografii C2, która była w latach 60-tych, 70-tych. Tam powstaje dość dużo interesujących opracowań, monografii. Między innymi też tam są torfowiska źródliskowe pana Dobrowolskiego, taka monografia habitacyjna bodajże. Także jest to bardzo interesujący teren. No jest tutaj terra incognita, jeśli chodzi o ten cały geszeft, czy biznes, czy tam inne rzeczy. Być może kogoś to może tu zainteresować i na tym może coś rozwinąć. Jeszcze pani wspomniała też o Sędowskim, o Polesiu, o jego pięknej książce. Ja to czytałem jeszcze w szkole podstawowej, to co udało mi się zdobyć, ale chcę też powiedzieć, że na Kresach, na Polesiu między innymi były stacje badawcze. W okolicach Sarny. Sarny była stacja badawcza, torfowiskowa, i tam były prace kartograficzne wykonane, tam powstawały opracowania profesora Kulczyńskiego. Między innymi jest stratygrafia torfowisk Polesia, stara rzeczy przed wojną, tuż przed wojną jeszcze, a edycja angielska wyszła po wojnie, torfowiska Polesia, monografia o światowym zasięgu, bardzo często jeszcze do dzisiaj cytowane. Także tam ta wiedza, gdyby nie wojna, to by się bardzo tutaj wzbogaciła w torfowiska. Pewne rzeczy można wyczytać w interesującej książce. Pierwsze dziesięciolecie Polski wyzwolonej, gdzie jest rozdział o torfowiskach. O torfowiska tam też było wtedy jeszcze myślano dużo o eksploatacji torfowisk, ale też jest tam zmianka o badaniach. O badaniach, także te tereny były interesujące, bo to były obszary bagienne, prawda? I tyle potrafię tutaj na razie powiedzieć. Znam te tereny oczywiście po granicach współczesnych Polski i ostatnio z profesorem Żurkiem napisaliśmy o przedwojennych badaniach na torfowiskowych na tamtych terenach, które dzisiaj już do Polski nie leżą. To może tyle, tylko jeśli chodzi o walory przyrodnicze. One są bardzo interesujące i są godne uwagi. Częściowo są chronione. Tam są obszary rezerwatowe, tam też jest, jak wspomniałem, Poleski Park Narodowy. Ale o tych sprawach tutaj interesowych to ja nie wiem, co jak to
będzie. Bardzo dziękuję, pan minister.
Jak można? Tu pani poruszyła niezwykle ważną sprawę i rzeczywiście tu jest coś, ale może nawet bardzo dużo na rzeczy. A mianowicie, jeżeli chodzi o polskie lasy państwowe, jak państwo wiecie, nie udało się tej myśli ekonomicznej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby włączyć lasy do sektora finansów publicznych, a później poddać je na dalszym procesom destrukcji, mówiąc prosto, prywatyzacji. Natomiast co by się stało? To by się stało to, co już w tej chwili takie prawo jest. A mianowicie, zgodnie z protokołem z Kyoto i konwencją klimatyczną są trzy mechanizmy wspomagania zobowiązań wynikających z protokołu z Kyoto. To jest jeden, handel emisjami, drugi to jest mechanizm czystego rozwoju, a trzeci to jest wspólne przedsięwzięcia. Handel emisjami handlujemy, mechanizm czystego rozwoju to jest wpychanie dwutlenku węgla w Arabii Saudyjskiej, pomoc to jest ta nowa technologia, ale jest druga, to jest wspólne przedsięwzięcia. I w jednej z ustaw obecny ustawodawca, czyli większość parlamentarna Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowała, że wspólne przedsięwzięcia w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla na terenie Polski. Co to znaczy? To znaczy, czytaj prosto, że obcokrajowiec, jak zainwestuje w Polsce, ma prawo brać pieniądze za pochłaniany dwutlenek węgla. I notarialnie, i to ostrzegam, notarialnie skupują firmy, czyli agencje adwokackie, prawda, skupują prawo do pochłaniania dwutlenku węgla od prywatnych właścicieli z drzewostanu i ze ściółki. Proszę na to uważać. To jest pozbywanie się prawa własności. Kupują to notarialnie i oni dostają ekwiwalent za to od swoich rządów. Polak teoretycznie ma ziemię, ma las, a on kupuje tylko i wyłącznie prawo do pochłaniania dwutlenku węgla. To jest bardzo przemyślne. Proszę na to uważać, że prywatny właściciel może odsprzedać prawo do pochłaniania obcokrajowcowi. To jest tak zwane inwestycje w Polsce, joint implementation, wspólne przedsięwzięcia. Bardzo proszę na to uważać i dziękuję pani, że pani zwróciła na to uwagę. To jest bardzo niebezpieczny proces, który może w Polsce nabierać no dużej intensywności.
Z tego zyski, z tego co rozumiem, to ma i ten obcokrajowiec, ale też i ten kraj, bo wtedy jest to...
Proszę ojca, znaczy teoretycznie obcokrajowiec inwestuje w Polsce. Kupuje, tak jak ja patrzyłem, jedną tonę za złotówkę, a natychmiast ją sprzedaje za kilkanaście euro. Tylko u siebie. I równocześnie limit emisji jest brany do tamtego państwa. Także to jest niezwykle niebezpieczny proceder. Ja nie no bo to jest taki zapis. Joint implementation w tamtym kraju, to znaczy, że obcy kraj inwestuje u nas. Prawda? Inwestuje w prawo do pochłaniania. Także to są różnego rodzaju, ja bym powiedział, te kruczki prawne, takie zawijasy, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy. Mówią, no to przyjdą pieniądze do Polski, no będzie inwestor, joint implementation w zakresie pochłaniania. Bardzo niebezpieczny proceder.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie, Radio Maryi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się, proszę księdza Grzegorz z Bydgoszczy. Z całym szacunkiem tutaj do panów profesorów, pana Szyszki, szczególne podziękowania za akcję z lasami i ochronę polskich lasów. Z tym, że panowie profesorowie, chciałbym być naprawdę dobrze... Halo?
Słyszymy.
Cały czas słyszymy pana.
Zrozumiany, bo temat energetyki to jest bardzo poważna sprawa i ja tutaj przysłuchując się zauważyłem, że panowie operują terminami bardzo ważnymi, bo sam pracuję tak mi przypadło. Mam to szczęście w ciężkim przemyśle energetycznym. I panowie profesorowie, ja mówię z respektem, mówię całkiem poważnie, operują terminami, gdzie przeciętny zjadacz chleba, można tak to powiedzieć, przeciętny obywatel ma niewielkie o tym pojęcie. I tu chodziłoby o to, żeby jak się operuje tam gigawaty czy gigadżule, to żeby ludziom to jest taka moja prośba, żeby ludziom to bardziej wyjaśnić zrozumiałym językiem, bo nie każdy ma pojęcie, gro ludzi w ogóle nie ma pojęcia. Na dodatek, dlaczego musimy od zmiany ustroju, to jest też właśnie sprawa ceny energii, dlaczego ta energia ciągle, była mowa o tym, żeby cenę energii obniżyć, a niestety od roku 90 wszystko tak idzie w górę ciągle, są tylko podwyżki cen i podwyżki podatków i heca polega na tym, że wszystkie ekipy rządowe, które były już przy władzy, no jakoś, nie wiem, no tylu jest poważnie wykształconych ludzi w Polsce po studiach, tym bardziej, którzy powinni sprawować władzę, a nie jest cena energii elektrycznej ani gazu obniżana. I tutaj dziwię się, jak się to widzi, to dziwię się temu od lat, że żadna ekipa rządowa, czy z lewej, czy z prawej strony, które były właśnie w Warszawie, w sejmach, senatach i rządach, temu zadaniu nie sprostały. Ja rozumiem osobiście, że idzie dyktat bardzo niepokojący z Brukseli, tak jak kiedyś z Moskwy, ale przepraszam, jesteśmy u siebie naprawdę, czy cały czas będzie właśnie to, co tylko Bruksela powie i koniec. I nasze rządy u siebie w kraju nie panują nad sytuacją i nie mają nic naprawdę do powiedzenia, tylko to, co w Parlamencie Europejskim. Ja rozumiem, że politycy chcą, żeby ludzie chodzili na głosowania, ale panowie profesorowie, z całym szacunkiem, na dodatek BHP zostawia też odnośnie biomasy bardzo wiele do życzenia, bo proszę zwrócić uwagę na to, że jak się pracuje przy biomasie, tam jest bardzo duże zapylenie i tam powinny być aparaty tlenowe, a nie jakieś maseczki lekkie. Bo przecież zapylenie po biomasie, panowie profesorowie wiecie bardzo dobrze, że jest bardzo, no o wiele gorsze jak po pyle zmiale węglowym. Na dodatek mam do panów pytanie kolejne.
Może panie Grzegorzu, żeby nam czasem wystarczyło.
Jak pożar był w elektrowni w Turowie, to pytanie jest takie. Czy pył z biomasy wchodzi w reakcję chemiczną z pyłem po węglu brunatnym, bo nie jest to wyjaśnione, nie wiem, może gdzieś to wyjaśniali, ale to jest właśnie dające bardzo mocne do myślenia, bo jakby pożar w Turowie, w tej elektrowni, no to pytanie jest, czy zostało to bardzo dokładnie przebadane przed wprowadzeniem, bo wszyscy się porwali na biomasę. Na dodatek z biomasą jest taka heca, że pokazywano film bardzo propagandowy iście o Zachodzie i biomasa. Wiadomo, że miał węglowy ma tak bardzo dużą kaloryczność, większą jak biomasa. I heca polega na tym, że systemy grzewcze też... biomasa to powinna być osobno w ciepłowniach, zaś wspomaganie to powinno być systemów grzewczych centralnego czy ciepłej wody. A z miałym węglowym wiadomo, że biomasa nie ma takiej kaloryczności jak dobrej jakości miał węglowy. No tutaj... No...
Panie Grzegorzu, ja myślę, że zrozumiałe są te pytania i dlatego proponuję, aby dać już odpowiedzieć naszym tutaj panom profesorom, naszym tutaj gościom w studio. Panu dziękuję bardzo za te pytania. Pozdrawiamy, bo już mamy 23.30, więc tak, dajmy księdza, odpowiedzieć.
Tak bardzo ważny i ciekawy temat, bo pytanie, za ile będzie ta, ile będzie kosztowała przykładowo GROD, jak, jeszcze jedno pytanie, jak będzie poszczególny mieszkaniec płacił Torunia za tą geotermię w przyszłości, jak to już wszystko będzie, jaka cena będzie, bo teraz nawet nie wiadomo dokładnie, ile kosztuje te wszystkie dodatki, które są na kwitku od otrzymywany zalicznik z energią elektryczną, to się okazuje, że my nie płacimy za samą energię elektryczną, tylko jeszcze nas obchodzą jakieś dodatkowe wyliczenia, gdzie się okazuje, że ta cena energii elektrycznej, przecież w Niemczech, panowie profesorowie,
panie Grzegorzu,
chwileczkę, momencik.
Ja też proszę o chwileczkę, ponieważ bardzo chciałbym, aby tutaj panowie już odpowiedzieli i dlatego bardzo proszę tutaj pana inżyniera,
ja może,
tak?
Ja może tylko dwa słówka, żeby zobrazować te wielkości. Proszę państwa, no, 100-watowa żarówka to 10 żarówek 100-watowych daje kilowat, 1 kilowat, czyli 1000 watów, tak? Czyli 1 kilowat to jest przeciętny czajnik taki na elektryczność, czyli to jest 1 kilowat, 1000 kilowatów to jest megawat, a milion kilowatów to jest gigawat i to już jest 1000 milionów watów, a więc to już jest ta wielkość, o której rozmawiamy, jeśli chodzi o produkcję energii, czyli bo tu się operowaliśmy wielkościami gigawatów. Moc zainstalowana energetyki w Polsce to jest około tam 36 gigawatów. W krajowym systemie energetycznym odnawialnych źródeł energii mamy 3,8 gigawata zainstalowanych. Jeszcze tylko chciałem się odnieść, tak jeśli można, jako zewnętrzny troszeczkę obserwator, senator do cen energii. Nie zauważyłem, aby właśnie polityka poprzedniego rządu prowadziła do podwyżek energii. Właśnie wręcz przeciwnie, była brane pod uwagę to, aby jak najbardziej iść w kierunku, no powiedzmy, nie podwyższania energii. Mamy inflację, więc powiedzmy nie podwyższanie energii to by znaczyło realne obniżanie cen energii. Oczywiście inwestycje w energetyce są konieczne, nie ma wyjścia, więc powiedzmy jakiś tam niewielki procent podwyżek jest konieczny, ale sama kwestia przyjęcia przez obecny rząd, przez pana premiera Tuska pakietu energetyczno-klimatycznego, to są realne i ogromne podwyżki cen energii i to jest właśnie działanie, no niestety, no, na szkodę nas wszystkich, z tego się biorą te podwyżki, jak tu pan, który dzwonił, pan Grzegorz, zauważył. Dziękuję.
Pan minister?
Ja chciałem tylko tu potwierdzić, jako członek byłego rządu, czyli o tym, o którym powiedział pan Michalski, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jednak ja również sobie nie przypomniałem, wręcz odwrotnie, była ingerencja w to, żeby cena benzyny jednak spadła i była, rzeczywiście były oczywiście awantury, była mniejsza niż była proponowana przez tych, którzy ją sprzedają. A więc i to jest, ale poruszył pan niezwykle ważne sprawy i równocześnie muszę powiedzieć, że mamy do czynienia ze specjalistą, który wie, na czym polega cała sprawa. Pan Michalski już tu powiedział o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Od przyszłego roku, od 1 stycznia możemy się spodziewać, mimo że jest kryzys, mimo że cena jednej tony dwutlenku węgla we wewnętrznym handlu emisjami w tej chwili jest około 7 euro, może 7 z kawałkiem już w tej chwili, to pomimo wszystko możemy się spodziewać dużej podwyżki cen energii. Według niektórych 30% cen energii elektrycznej wzrośnie. Natomiast poruszył pan sprawę biomasy. Pana sprawa jest niezwykle skomplikowana, dlatego że rzeczywiście pan ma rację. Biomasa powoduje emisję, szczególnie emisję tak zwanych pyłów P2,5. Z drugiej strony wprowadziliśmy sobie, i to żeśmy tak wynegocjowali, niezwykle ostre normy w stosunku do pyłu P2,5, P10, równocześnie nie rozgraniczając zapylenia naturalnego, które u nas w Polsce z gleb rolniczych, szczególnie z tych gleb lesowych, ale z kierunku Ukrainy stosunkowo duże. I w związku z tym mamy trudności z tym, żeby użytkować biomasę, dlatego że normy w stosunku do emisji pyłu są niezwykle ostre. I w związku z tym musimy stosować najnowsze technologie spalania. A najnowsze technologie spalania to są znowu koszty. W związku z tym z biomasą jest pewien kłopot. Nie wiem, jak się toczą dalej sprawy w parlamencie, ale jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie negocjuje się sprawy adaptacji prawa unijnego, czy też propozycji Unii Europejskiej w stosunku do państw członkowskich. I tam była tego rodzaju propozycja, aby do odnawialnych źródeł energii nie wliczyć biomasy, która pochodzi z terenów o dużej bioróżnorodności, a więc z całej Polski. Zablokowana byłaby biomasa według tego i musielibyśmy importować biomasę z Holandii czy też z Belgii, dlatego że oni nie mają dobrej bioróżnorodności. Oczywiście w układach Komisji do Spraw Unii żeśmy to oprotestowali jako opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość. Przeszło to rzeczywiście, bo nawet zaakceptowała to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe jako taką uwagę, ale czy z tej uwagi skorzystał rząd, a czy z tym rządem liczy się Unia Europejska, no to tego specjalnie nie wiem. Ma pan rację, jest swego rodzaju, ja bym powiedział, klientelizm w stosunku do Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej ze strony naszego rządu. Nie wiem. Polska, kraj ogromnego sukcesu, ogromnych zasobach, ogromnych wartościach, nie wykazuje aktywności na forum Unii, poddaje się dyktatowi Komisji Europejskiej. To, co my chcemy zrobić w ramach tego warsztatów i konferencji, to jest autentyczna próba merytorycznej dyskusji na szczeblu parlamentu, pokazanie, że Polska ma i dorobek, ma atuty, ma przygotowaną kadrę i jesteśmy w stanie pomóc Unii Europejskiej całej w zakresie zobowiązań, do których się Unia podjęła. I równocześnie mówimy, że Europa to nie tylko Unia Europejska, równocześnie jest to większy obszar, który powinien ze sobą współdziałać, szczególnie w układach, nazwijmy to, energetyczno-klimatycznych. Dziękuję panu ślicznie za te pytania. Chętnie bym się z panem kiedyś spotkał, żebyśmy sobie porozmawiali na tematy związane właśnie z biomasą, z zapylaniem, z cenami. Dziękuję panu ślicznie.
A ja jednocześnie tego pana również przepraszam za to, że może nie dałem jeszcze kolejnych pytań dokończyć, natomiast nam czas już się kończy, jest 23:38, dlatego bardzo proszę tutaj państwa o podsumowanie tego wszystkiego, co dzisiaj tutaj padło, może tego, co nie padło, jeszcze jaki akcent, z czym mamy zostać.
Pani Jana w końcu.
Pani... Tak?
Ja ostatni.
Pani doktor. Pani doktor.
Myślę, że w podsumowaniu naszych dzisiejszych rozważań ja bym tu podkreśliła aspekt jakby konieczności edukacji w ramach tych wszystkich zagadnień, które tutaj omawiamy, bo to, tak jak cały czas mówimy, jest gwarantem rozwoju zrównoważonego naszego kraju, obrony interesów naszego kraju na arenie Unii Europejskiej.
Ja chciałbym podkreślić to, że jednak takie konferencje i tego typu spotkania, a także to, co dzisiaj tutaj się udało wydyskutować, przedyskutować na antenie radia, a wcześniej w telewizji Trwam, to są właśnie namacalne przykłady i przykłady tego, że mamy o czym mówić, mamy co zaproponować Unii Europejskiej i u nas w kraju, a jednocześnie chciałem podkreślić to, że musimy bazować na badaniach naukowych, na tym, co jest do powiedzenia, co jest naprawdę do wykazania, a nie na jakichś przypuszczeniach, na jakichś domysłach, na jakimś nie wiadomo czym, na jakichś nie wiadomo jakich danych. Musimy bazować na danych prawdziwych i trzymać się tej prawdy.
Bardzo dziękuję, pan profesor Tobolski.
Ja chciałem tutaj w podsumowaniu jeden temat podnieść, może go uwypuklić. Mianowicie chciałbym zaapelować o pilną potrzebę edukacji w ochronie odnoszącej się do ochrony obszarów mokradłowych. Jesteśmy skazani na ochronę. Ale żeby ta ochrona była skuteczna, to powinniśmy też wzbogacić naszą wiedzę, aktualną wiedzę o tych obszarach. One są bardzo dynamiczne, one są nie tak jak las, one są delikatniejsze i szybciej mogą ulecieć w powietrze w postaci chociażby wielkich emisji dwutlenku węgla, bo takie sygnały z Polski też przychodzą. Chodzi zatem o podniesienie wiedzy, a szczególnie tutaj jeden aspekt, który jest też bardzo nośny pod względem kulturowym i pod względem naukowym, przeszłość ekologiczna tych obszarów mokradłowych, tych zwłaszcza torfowisk, o czym już pisał w swoim czasie Arystoteles. Chcąc lepiej rzecz poznać, trzeba poznać, jak powstawała. Musimy do badań torfowiskowych koniecznie włączyć nie tylko ekologiczną wiedzę, ale też wiedzę z przeszłości ekologicznej, co się nazywa paleoekologią. I o te rzeczy chciałbym apelować, a wyniki prezentować w obcojęzycznych i też polskojęzycznych, ale głównie obcojęzycznych monografiach, a dla Polaków, dla polskich czytelników, zwłaszcza dla studentów, przygotować dobre, nowoczesne podręczniki, prawda, które by to z kolei miały streszczenie obcojęzyczne. Dziękuję.
Również dziękuję i pan minister.
Organizujemy już 11 warsztaty i konferencje z zakresu architektury, krajobrazu i gospodarki przestrzennej. Wszystkie te konferencje są międzynarodowe. We wszystkich tych konferencjach uczestniczą studenci. Oni są jednym z organizatorów również. Polska to kraj o ogromnych zasobach energetycznych. Polska to kraj o ogromnych zasobach bioróżnorodności. Polska to kraj o wielkim potencjale ludzkim. W związku z tym Polska musi być tym partnerem w Unii Europejskiej, który może pokazywać swoje osiągnięcia i te osiągnięcia chcemy pokazać właśnie na tej konferencji 11. Jedziemy do Europy z pewną propozycją rozmów merytorycznych na temat konieczności innego podejścia do spraw energetycznych, innego podejścia do spraw klimatycznych, innego podejścia do spraw związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym. Polska jako kraj sukcesu nie może być krzywdzony źle przyjętym pakietem klimatyczno-energetycznym. Chciałem tutaj serdecznie podziękować równocześnie za pomoc w organizacji tego i serdecznie dziękuję tu wszystkim organizatorom, między innymi również i europarlamentarzystom z klubu, z tej sekcji konserwatystów i reformatorów. Chciałem serdecznie podziękować klubowi Prawa i Sprawiedliwości, klubowi parlamentarnemu. Chcę serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jak również Światowej Federacji Naukowców. Również chciałem serdecznie podziękować tutaj za taką pomoc medialną, a mianowicie nad tą konferencją patronat medialny objęła Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, Tygodnik Niedziela, Radio Wnet. Chcę serdecznie podziękować również Jego Ekscelencji biskupowi Janiakowi, duszpasterzowi Leśników, którzy objął honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Serdecznie zapraszamy. Wszelkie informacje znajdują się na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, jak również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Przypomnę, www.ekorozwoj.pl, to jest strona internetowa stowarzyszenia. Można się jeszcze zgłosić, o ile będą miejsca, a na pewno na te cząstkowe konferencje, jak w Toruniu czy też w Tucznie, miejsca takie są. Gorzej jest z wyjazdem do Brukseli, dlatego że już wszystkie miejsca są w tej chwili zajęte. Proszę ojca, serdecznie dziękuję tutaj ojcu za to, że mogliśmy być wysłuchani, że mogliśmy dokonać pewnej dyskusji z radiosłuchaczami. Kończąc już jeszcze, chciałem podziękować dwóm osobom, które bez przerwy pracują w tym zakresie, a mianowicie pani Agacie Jojczyk, która przygotowuje wszelkie sprawy logistyczne, jak również pani dyrektor Magdalenie Bodencie. Drogi ojcze, szczęść Boże, do usłyszenia, wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać właśnie wszystkim naszym gościom, wszystkim państwu, którzy dzwonili. A przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani dr Izabela Dymitryszyn, która jest pracownikiem samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie. Bóg zapłać i serdecznie pozdrawiam panią.
Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać.
Także pan magister inżynier Artur Michalski, między innymi pracownik w samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie oraz ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia w radiu, w telewizji. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać wielkie. Również panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Kazimierzowi Tobolskiemu, który jest między innymi jednym z najlepszych specjalistów na świecie w zakresie torfowisk i układów wodno-błotnych. Wielkie, Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję za ten pobyt i wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
I bardzo dziękuję również panu posłowi, profesorowi, doktorowi habilitowanemu Janowi Szyszko, który oczywiście jest posłem, także był ministrem ochrony środowiska zarządów AWS oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także wielkiemu znawcy przyrody, ekologii, co jest między innymi poświadczone około 250 prac naukowych, tak? Jest pan autorem około 250 prac naukowych, także jest to wielki dorobek i z tej wiedzy mogliśmy dzisiaj też korzystać. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Również dziękuję wszystkim słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, a już za chwilę zapraszam państwa na modlitwę, na zakończenie dnia, czyli kompletę.